Dzień dobry, proszę Państwa. Minęła godzina 12, godzina rozpoczęcia naszych obrad. Witam Państwa serdecznie, członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, moje koleżanki i kolegów. Witam panów starostów, witam pana skarbnika, dyrektorów wydziałów, panią sekretarz. Serdecznie Państwa witam. Rozpoczynamy posiedzenie naszego porządku. Kworum jest zapewnione. Większość z nas jest obecna, a więc wszystkie uchwały, wszystkie decyzje będą miały prawną moc. Obszerny dzisiaj jest ten nasz porządek obrad, proszę Państwa. Ja go nie będę w całości czytał. Każdy z nas ma przed sobą. Doszły jeszcze 4 uchwały drogowe, typu drogowego, ale one są ujęte w porządku. Czy jeszcze oprócz tych 4 uchwał jeszcze ktoś z Państwa ma coś do dodania, coś do chciałby wnieść do zmiany porządku naszych obrad? Ująć by się przydało. Dobrze, w takim razie, proszę Państwa, nie ma takiej potrzeby. Przegłosujmy porządek obrad przedstawiony do wglądu członków komisji. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego przedstawionego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję Państwu serdecznie. A więc pierwszy punkt mamy za sobą. Ja tutaj drobną zmianę prosiłbym, żebyście Państwo uwzględnili. Mianowicie prosiłbym Państwa na prośbę Pani Dyrektor Jaworskiej, żeby punkt 8, żeby ten punkt 8 przenieść jako pierwszy. Czy nie mielibyście Państwo nic przeciwko temu? Czy możemy taką kolejność przyjąć? Możemy. Dziękuję. A więc proszę Państwa, pierwszym punktem będzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goreniowskiego za rok 2016. To jest jeden punkt dotyczący Pani Dyrektor Jaworskiej i jej instytucji. Oddaję Pani głos. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję za przychylność. Proszę Państwa, ocenę zasobów pomocy społecznej dla powiatu na poszczególne lata przedkładamy corocznie. Obowiązek ten wynika z ustawy o pomocy społecznej. Obowiązek taki ciąży nie tylko na powiatach, ale również na gminach, na województwie zachodniopomorskim. Część danych zasysana jest bezpośrednio z centralnej aplikacji statystycznej i my tam nawet żadnych ruchów nie możemy robić. Forma tego dokumentu też musi mieć postać taką, jaką ma, ponieważ my to robimy online. I nie wiem, co mam omawiać, ale może chciałabym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że generalnie gros środków, bo aż mamy 47,58 tych środków zabezpieczonych na pomoc społeczną, jest przeznaczane na prowadzenie i utrzymanie DPS-u, a w drugiej kolejności na finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej. To są takie dwa największe zadania, które gros środków zabezpieczonych na pomoc społeczną i to na zadania własne i z zakresu administracji rządowej są wydatkowywane. Ja bym prosiła może o pytania, mówię, bo ten materiał jest taki dosyć szczegółowy.
Bardzo proszę, Pani Dyrektor, dziękuję. Otwieram dyskusję, czy my w tej kwestii mamy... Czy my w tej kwestii mamy pytania, czy są uwagi? Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Pani Iza, bardzo proszę. Oddaję Pani głos.
Na dole czołka. Czołka zielona.
Witam. Ja mam takie pytanie. Czy Pani Dyrektor, czy weryfikowała Pani, czy gminy na terenie naszego powiatu zalegają z płatnościami na domy pomocy społecznej, które utrzymujemy? Czy są takie jakiekolwiek zaległości w płatnościach?
Były zaległości, ale z tego co wiem, bo to było nie tylko na DPS, ale i na finansowanie pieczy zastępczej, były poślizgi, jeżeli chodzi o Maszewo. Pozostałe gminy w terminie.
Jakie to są kwoty? Konkretnie poproszę. Czy jest możliwość... dobrze, dobrze, to może później, tylko chciałabym znać kwoty, jakie są zaległości w płatnościach, tak? Bo to jest bardzo ważne, tak? Bardzo proszę. Jeśli chodzi o DPS, to tam pieniądze bezpośrednio na konto DPS-u wpływają. Jeżeli chodzi o pieczę zastępczą, to, to ustalę u siebie, ale mówię nie w tym momencie, bo nie jestem w stanie.
Dziękuję pani. Proszę bardzo. Dzięki. Czy jest potrzeba tworzenia nowych rodzin zastępczych? Jeżeli tak, czy są zainteresowane osoby tym zagadnieniem? Ja przepraszam, ja jestem dopiero drugi raczej.
W związku z tym nie mam tej organizacji jako państwo.
Potrzeby w tym zakresie są. Zainteresowanie mniejsze niż byśmy tego oczekiwali, ale nie jest źle, ponieważ nawet dzisiaj się kandydaci, jedno małżeństwo zgłosiło. Potrzeby są między innymi z tego względu, że część rodzin to rodziny spokrewnione, babcie, dziadkowie. Zdarzają się sytuacje, że te dzieci muszą wyjść z tych rodzin ze względu na stan zdrowia tych dziadków, opiekunów, albo nawet ze względu na jej śmierć. Zdarzają się sytuacje, że w placówce umieszczone są dzieci, które moglibyśmy przenieść do pieczy zastępczej, rodzinnej. Także kandydaci są potrzebni, jeżeli są, są natychmiast zagospodarowywani, oczywiście po przejściu całej procedury.
Dziękuję pani. Dziękuję kolegom, koleżankom. Czy są jeszcze w tej kwestii pytania? Pani radna, bardzo proszę, pani radna.
Pani dyrektor, skupiłam się także na wnioskach końcowych, a jest tych wniosków zawsze trochę i dobrze, że one są. Chciałam panią zapytać, pani Krysiu, od kogo w głównej mierze zależy realizacja tych wniosków końcowych, zadań i potrzeb wynikających z oceny zasobów pomocy społecznej? Bo tutaj ja nie wiem, czy to jest też wołanie o pomoc, czy po prostu pani pokazuje jakby zakres przedsięwzięcia, wszystkich przedsięwzięć w takim ujęciu dalekosiężnym. Jak to wygląda? Jaką opinię pani na ten temat ma?
Proszę państwa, takie potrzeby są, żeby było jeszcze lepiej niż jest i my te zadania w miarę możliwości realizujemy. Jeżeli chodzi o poradnictwo specjalistyczne, czy to w ramach budżetu, w którym dysponuje PCPR, czy w ramach środków, czy programów realizowanych przez stowarzyszenia, związki i tak dalej. Wykazaliśmy tutaj te zadania, no na przykład utrzymanie jakości standardu usług świadczonych przez DPS, tak? Jest budżet DPS-u, jest ustawa o pomocy społecznej i to jest dla nas no święte. Standardy muszą być realizowane. Jak nie będą realizowane, no to trzeba będzie natychmiast reagować. Mówię, to jest zadanie, które długofalowo musi być realizowane. Trzeba śledzić, czy się standardy nie zmieniają, czy jakość świadczonych usług, powiedzmy, nie została obniżona, ale generalnie to są zadania, które staramy się realizować i które są takim punktem wyjściowym do tego, żeby nawet ubiegać się o środki pozabudżetowe, środki unijne. Dzisiaj składamy dwa wnioski, w ramach których zaproponowaliśmy działania wynikające między innymi z oceny zasobów pomocy społecznej, jak rozwój tego poradnictwa specjalistycznego, czy podnoszenie kompetencji pieczy zastępczej. Bo no to tam też musimy intensywnie pracować nad tymi osobami, które są rodzinami zastępczymi, bo się wypalają, jest coraz gorzej i no i niestety zdarzają się sytuacje, że jest ograniczanie poprzez władzy tej pieczy zastępczej poprzez nadzór kuratora. I musimy też robić wszystko, żeby do takiej sytuacji nie dopuszczać albo je minimalizować.
Radny, bardzo proszę.
Ja pani dyrektor właśnie chciałem zwrócić uwagę, bo całość nie to, że mnie niepokoi, ale podziwiam wasze wyczucie i waszą odpowiedzialność, ponieważ chodzi mi właśnie o pieczę zastępczą. To jest tak drażliwy temat. Znam wiele wspaniałych rodzin. Znam rodzinę Zosiny na przykład, która przysposobiła jakby dwoje dzieci chorych, wręcz chorych. Specjalizują się strasznie dużo. Tak, to jest strasznie dużo czasu, energii. Podziwiam, tych ludzi. Ale niestety wśród wielu wszystkich perełek, jakie są wśród tych ludzi, zdarzają się ludzie, którzy znaleźli sobie sposób jakby utrzymania czy dorabiania w ten. I to jest ta wielka odpowiedzialność, na którą uczulam i na którą nie mówię o konkretnych przykładach, aczkolwiek słyszałem o takich ludziach. I tutaj jeszcze raz chciałbym uczulić i reagować na wszelkie sygnały takie, które się pojawiają. Ja wiem, że ludzie tam, gdzie są i dobrzy, gdzie zawsze będą plotki, natomiast zwracam uwagę jeszcze raz na tą odpowiedzialność i konkretne przyglądanie się tym osobom, kandydatom do sprawowania pieczy zastępczej. To tylko tak mi się nasunęło, czytając te materiały, bo mówię, że to jest ogromna odpowiedzialność. W większości jestem za tym, żeby zamiast stosować, ale wiem, że to jest nie zawsze możliwe, zamiast stosować po prostu pieczę zastępczą, to pomóc tym rodzinom, chociaż teraz przy tym 500+ i tak dalej powinni sobie zdać radę, wchodzą tutaj innego rodzaju problemy, tak jak przemoc i sieroctwo i te inne. To już kwestia nie ubóstwa, bo kiedyś mnie bardzo niepokoiło to ubóstwa, a teraz już odchodzi się od tego ubóstwa, tylko kwestia innych problemów. Ale jeszcze raz po prostu zwracam uwagę na tą odpowiedzialność i podejmowanie decyzji jest według mnie bardzo trudne.
Tak trochę, żeby uspokoić pana radnego. W przypadku dzieci małych co 3 miesiące spotykamy się w szerokim gronie i dokonujemy oceny funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej. W przypadku dzieci starszych jest to co pół roku. Te posiedzenia zespołów odbywają się z udziałem pedagoga, psychologa, koordynatora, tak? Rodziny zastępczej, zapraszamy rodzinę biologiczną. Jak takie szerokie grono się spotyka, a coś się zadzieje, to wcześniej czy później wychodzi. Dokonujemy oceny rodzin, to już na miejscu, w terenie, także mamy wiedzę, jak te rodziny w środowisku funkcjonują. Do szkół się zwracamy, gdzie się da, a jeżeli weźmiemy informację, że coś jest nie tak, a proszę zwrócić uwagę, że w tych rodzinach też są dzieci niepełnosprawne intelektualnie, one bardzo często mają taką wybujałą jakąś wyobraźnię. Mieliśmy sytuację, że dziewczynka przyszła i niestworzonych rzeczy naopowiadała, co nijak się miało do rzeczywistości, ale cała machina ruszyła, zapewniam. Ja wiem, że to jest olbrzymia odpowiedzialność, szczególnie w sytuacji, gdy mamy tak strasznie dużo tych dzieciaków, bo tam jest blisko 300 łącznie z instytucjonalną. Także dużo, mamy tego świadomość i ryzyka i odpowiedzialności.
Dziękuję pani dyrektor. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie ma, proszę państwa, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za rok 2016. Kto jest za przyjęciem tej oceny? Jednogłośnie. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję pani dyrektor. A my powracamy do porządku przedstawionego nam na piśmie. Przechodzimy teraz już do punktu, który jest oznaczony jako punkt 2. Sprawozdanie finansowe powiatu goleniowskiego za 2016 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2016 oraz informacja o stanie mienia powiatu goleniowskiego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia również 2016 roku. Kto z panów, pan skarbnik, się szykuje do zabrania głosu? Oddaję panu głos. Bardzo proszę.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o budżet, sprawozdanie z wykonania budżetu, to ono odzwierciedla wszystkie te elementy, z którymi mieliśmy do czynienia w tamtym roku, wszystkie zmiany, które dokonywaliśmy wspólnie w trakcie roku po to, żeby zoptymalizować wykorzystanie posiadanych środków i zrealizować jak najwięcej zadań. Oczywiście w związku z tym, że prowadziliśmy dość szeroki front inwestycyjny, poprzedni rok zakończyliśmy deficytem przekraczającym 1 300 000 złotych, co zostało uwzględnione w dokumentach. Oczywiście podparliśmy się tutaj emisją obligacji, która pokryła zarówno rozchody, jak i deficyt. W związku z tym, że nie wystąpiły oprócz Urzędu Powiatowego Urzędu Pracy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, chociaż tutaj obecna interpretacja RIO jest taka, że jeżeli nie zostały podjęte świadczenia przez uprawnionych bezrobotnych, to nie są to zobowiązania wymagalne, bo mamy 90 dni, czy jakiś tam okres przyznanego świadczenia na to, żeby on mógł je pobrać. W związku z tym uważam, że budżet został zrealizowany prawidłowo, co zostało potwierdzone pozytywnymi opiniami zarówno Komisji Rewizyjnej, która złożyła stosowny wniosek o udzielenie absolutorium, jak również RIO, które oceniało zarówno sprawozdanie, jak i wniosek Komisji Rewizyjnej. Jeżeli by były jakieś szczegółowe pytania, to proszę, mam przed sobą dokumenty, które zostały Państwu przedłożone, zarówno informacje o stanie mienia, sprawozdanie finansowe, czyli bilans rachunek wyników zmiany w kapitałach, jak również sprawozdanie z wykonania budżetu.
Dziękuję panu skarbnikowi.
Dziękuję panu skarbnikowi. Otwieram dyskusję. Słucham pytań, uwag do tego sprawozdania, które przedstawił pan skarbnik, które mieliśmy do wglądu. Tu jeszcze do tych sprawozdań dołączone są uchwały właśnie, o których wspomniał pan skarbnik Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej. To wszystko traktujemy jako całość. Tu jeszcze jest materiał o stanie mienia powiatu goleniowskiego, również jest ujęty w tym projekcie sprawozdania, które nam przedstawił pan skarbnik. Otwieram dyskusję. Słucham państwa, kto ma pytanie. Pan radny, bardzo proszę.
Mam pytanie związane z działami, ponieważ kształtują się niektóre działy, czyli realizacja budżetu w poszczególnych działach zamyka się różnie, 96, 99. Z czego to wynika? Czy pan skarbnik jest tak oszczędny i trzyma rękę na pulsie, czy po prostu poszczególni dyrektorzy nie do końca wykorzystują te środki, które są im w pewien sposób zagwarantowane? Dziękuję.
Plan finansowy jest planem. Planujemy pewne przedsięwzięcia, a w ciągu roku one ulegają zmianie. Tak? Generalnie rzecz biorąc, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego na ostatniej sesji grudniowej, tak żeby plan dopasować do możliwości wydatkowych. Czasami zdarza się, że pewne zadania nie są wykonane, bo nie można ich wykonać, albo nie zgłosił się wykonawca, albo w wyniku przetargu mamy oszczędności na pewnych zadaniach, albo pracownicy siłą rzeczy zachorowali, w związku z tym są oszczędności wynikające z tego, że wypłacamy mniej niższe wynagrodzenia. Tak generalnie rzecz biorąc, jak wykonanie jest na poziomie 92-93%, jeżeli chodzi o wydatki, to uważam to za bardzo dobre wykonanie. To znaczy, że właściwie gospodarowano środkami, tak? Czyli oszczędnie i zgodnie z zasadami budżetowymi. Niemniej jednak zdarza się sytuacja, w której w pewnych działach nie wykonujemy pewnych czynności. Na przykład w tamtym roku, o ile dobrze pamiętam, żadna gmina nie zgłosiła się do nas z prośbą o dotację na działania związane z ochroną środowiska. W związku z tym to zadanie nie zostało w tym dziale wykonane, tym samym również wpłynęło na niższy poziom wykonania. Tak? Także jest to normalne, co roku mamy taką samą sytuację i nie widziałem budżetu chyba żadnej jednostki samorządu, która by miała we wszystkich działach 100% wykonania. Jest to po prostu niewykonalne.
Kto z państwa? Pani radna Faryniarz. Bardzo proszę, pani Danusiu.
Panie skarbniku, do pana przede wszystkim pytanie. Proszę w kilku zdaniach, czy w ilu pan może i zechce ocenić kondycję finansową naszego powiatu. Proszę też powiedzieć, czy kiedykolwiek w historii istnienia powiatów występował dług w wysokości prawie 27 milionów złotych. I proszę skomentować też wzrost tego długu o blisko 14% w stosunku do roku 2015. Mówię o tym, ponieważ odczuwam poważny dyskomfort w związku z tym, że za rok po nas zostanie tak pokaźny dług, którego no, przez ten przyszły rok nie będziemy w stanie znacznie zminimalizować i zostawimy problem naszym następcom na długie, długie lata. Proszę się odnieść właśnie do tej sytuacji ciągle wzrastającego długu, a przede wszystkim proszę powiedzieć, czy był kiedykolwiek dług w powiecie sięgający prawie 27 milionów złotych. Interesowałam się, jak to jest w innych samorządach powiatowych i powiem tak, no z zazdrością czytałam o takich samorządach, gdzie nie tylko, że nie ma długu, ale jeszcze są nadwyżki. Są nadwyżki. Żałuję, że w tym momencie nie mogę przytoczyć tutaj nas tych samorządów, bo czytałam o wielu. Tam, gdzie i zarząd się cieszy i wszyscy radni gratulują sobie właśnie takiego gospodarowania i celowego, i oszczędnego, i pozyskiwania środków zewnętrznych, o które także chciałam zapytać, prawda, że nie tylko, że nie ma długów, inwestycje nie są realizowane przy użyciu długów, ale właśnie jeszcze jest nadwyżka finansowa. Jeśli pan powątpiewa w to ja na sesję przyniosę właśnie takie informacje pierwsze z brzegu, których to samorządów, szczęśliwych samorządów dotyczy. Dziękuję.
Ja kręcę głową, bo nie przypominam sobie, żeby któryś z powiatów miał taką idealną sytuację, o której pani mówi. Do niedawna były Gryfice, które absolutnie nie miały nic wspólnego ze szpitalem. Szpital na ich terenie jest obsługiwany przez marszałka i do niedawna jeszcze sprzedawali bardzo dużo gruntów leżących nad morzem, czyli bardzo cennych, czego my nie posiadamy. No to był jedyny taki powiat ziemski, który przychodzi mi do głowy, ale od 5 lat, o ile dobrze pamiętam, ta jednostka systematycznie się zadłuża, bo skończyły się grunty do sprzedaży, a wydatki związane z prowadzoną wojną z miastem Gryfice na temat tego, kto wyda więcej, no skończyły się tak, że już się zadłuża. W zachodniopomorskim nie przypominam sobie z rozmów ze skarbnikami. Nie, też są zadłużone. Znaczy, nie przypominam sobie, w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o sytuację czy kondycję powiatu, to z pełną odpowiedzialnością za słowo mogę powiedzieć, że kondycja na dzień dzisiejszy powiatu goleniowskiego jest bardzo dobra. Nie przekraczamy 40% naszych dochodów, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia. Obsługujemy je na bieżąco. Generalnie rzecz biorąc, jak pani pamięta, od potrzeby programu drogowego, żeby część środków uwolnić, zrobiliśmy przenieśliśmy część długów na lata następne, stąd taki, a nie inny poziom. Tylko dwa kredyty obsługiwaliśmy w tym okresie i były spłaty. W związku z tym, że udawało nam się przez od 2013 do 15 generalnie rzecz biorąc nie zaciągać długu, ten poziom długu systematycznie spadał. Ostatnia emisja 4 milionów obligacji spowodowała, że powróciliśmy do poziomu 27 milionów z 2013 roku, ile dobrze pamiętam. A jeżeli chodzi o poziom zadłużenia powiatu, to jak ja przychodziłem, to było tutaj około 30 milionów długu. Taki poziom przy dochodach 54, o ile dobrze pamiętam, milionów, a nie 80, jakie mamy dzisiaj. W związku z tym, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia, to jest on pod kontrolą. Jest on rozłożony na najbliższe 10 lat. Generalnie rzecz biorąc, jest to normalny system finansowania inwestycji w powiatach. My nie dysponujemy nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami. Generalnie rzecz biorąc, jak pani prześledzi nasz budżet, to generalnie mamy środki przypisane do pewnych wydatków. Największa część naszych dochodów, subwencja oświatowa, to są wydatki oświatowe i nie wolno nam wydać złotówki z tej subwencji na inny cel niż na oświatę. Z reguły jeszcze musimy do tego dopłacać. W pozostałych obszarach mamy tak samo. Jeżeli chodzi o definiowane dochody, tak? Więc żeby poprawić infrastrukturę, żeby móc cokolwiek inwestować, a inwestujemy sporo, co można prześledzić na przykładzie ostatnich 8 lat, musimy się wspierać środkami zewnętrznymi, żeby mieć na wkład własny do przedsięwzięć inwestycyjnych. Ja powiem szczerze, no, jeżeli chodzi o samo zaciąganie długu, nie widzę w tym żadnego problemu. Chodzi o to, żeby on był właściwie rozłożony i umożliwiał jego obsługę z tak zwanej nadwyżki operacyjnej. Ta nadwyżka operacyjna, jak Państwo pamiętacie, na ostatniej sesji czerwcowej w zeszłym roku, Pan Kazimierz mnie pytał, czy to jest możliwe, żebyśmy wypracowali te 3 miliony różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi. To jest nasz obowiązek. Taką różnicę musimy utrzymywać, aby spełniać wymogi ustawowe, móc podejmować uchwały. W związku z tym powiem, podsumowując tą przydługą wypowiedź, kondycja jest na dzień dzisiejszy dobra, zadłużenie jest pod pełną kontrolą. To, że zwiększyliśmy to zadłużenie, wynika z tego, że zrobiliśmy w zeszłym roku dość dużo inwestycji i musieliśmy, potrzebowaliśmy tego wkładu własnego po to, żeby go uzyskać. Na ten rok również mamy zaplanowaną emisję 4 milionów długu, w związku z tym, że mamy kolejne inwestycje i one będą realizowane w ramach własnych środków, gdzie pozyskujemy co najmniej drugie tyle z zewnątrz. Inwestycje drogowe są bardzo drogie. Średnia inwestycji drogowych to jest około 3 milionów lub więcej, więc potrzebujemy co najmniej 1,5 miliona na każdą z nich, żeby ją przeprowadzić. Do tego w zeszłym roku był bardzo duży remont szpitala, tak, żeby doprowadzić go do standardów na 2 oddziałach. To kolejne wydatki, które musieliśmy sfinansować środkami zewnętrznymi, bo dochody uzyskiwane nie pozwalały nam na to, żeby tak dużą część zaoszczędzić. Nie widzę możliwości, patrząc na historię jakby powiatu goleniowskiego, nie widzę takiej możliwości, żeby realizować inwestycje na tym poziomie, jakie planujemy, tylko i wyłącznie z oszczędności. Jest to absolutnie niewykonalne. Poziom inwestycji, do których moglibyśmy prowadzić inwestycje przy założeniu zrównoważenia budżetu, to jest około 2 milionów rocznie. To jest poziom absolutnie niewystarczający, chociażby na to, żeby utrzymać infrastrukturę drogową. Tak? To tyle, jeżeli chodzi o kondycję. Ja bym tutaj, Panie Danusiu, naprawdę nie podchodził do tego, że my zrobiliśmy coś złego przyszłym pokoleniom, bo oni będą robić dokładnie to samo. One będą przerzucać ten dług na następne pokolenia, żeby móc cokolwiek zrobić.
Dziękuję Panu Skarbnikowi. Bardzo proszę, Pani Danusia.
Jeszcze taka dywagacja do tego, co Pan mówił o szpitalu, bo pieniądze na remont szpitala to rzeczywiście wyciągnęliśmy z naszego budżetu, bo trzeba pomagać szpitalowi, bo to jest szpital powiatowy i tak dalej, ale też powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że wiele szpitali robiło to samo, tylko ze środków zewnętrznych, o których Pan mówi, ale pochodzących ze środków unijnych. Środki zewnętrzne Unii, bo ja nie rozumiem, co Pan mówi, co Pan ma na myśli, mówiąc środki zewnętrzne. Pan mówi o kredytach, tak? O tym, co stanowi potem dla nas dług. A przecież jest jeszcze ten czas, kiedy można sięgać po środki zewnętrzne unijne, czego u nas się niestety nie robi. Przynajmniej w odniesieniu do...
Oj, przepraszam. Pani Danusiu, niestety, jeżeli chodzi o środki na remont szpitala, to my rozglądaliśmy się za wszelkimi możliwymi źródłami. To nie jest tak, że my nie chcemy tych środków i że wydajemy je tylko z własnych. Jeżeli Pani prześledzi, które szpitale zostały dofinansowane ze środków RPO, to zauważy Pani, że to są tylko i wyłącznie szpitale marszałkowskie, ewentualnie kliniczne, czyli te należące do wyższych szkół, i kluczowe z punktu widzenia marszałka, to znaczy w miejscowościach, w których do których jest najdalej od istniejącej sieci szpitali marszałkowskich. Myślę tutaj o ścianie wschodniej, bo tam generalnie tych szpitali nie ma, czyli te ewentualnie uzyskały środki. Na szpitalnictwo powiatowe nie przeznaczono żadnych środków tak naprawdę, żeby móc je pozyskać, a konieczność dostosowania do standardów, które zostały ustawowo ustanowione, minęło na koniec 2016 roku. W związku z tym ten proces musieliśmy przeprowadzić w taki, a nie inny sposób. Jeżeli chodzi o remont windy, to pamięta Pani, że te środki zewnętrzne szpital pozyskał z PFRON-u, tak? Dzięki powiatowi zostały one pozyskane dla szpitala. Podobnie było z częścią dotyczącą wyremontowania przychodni. Tam też te środki zewnętrzne, nie obciążające jakby długiem powiatu, były pozyskiwane. Tak? Tutaj, jeżeli nikt nie rozpisze konkursu na szpitale powiatowe, my nie możemy aplikować. Choćbyśmy chcieli, to z tego rozdania, jak również z poprzedniego, były tylko środki przeznaczone na doposażenie w sprzęt i tutaj, o ile dobrze pamiętam, ponad 1 000 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego pozyskał szpital na doposażenie. Myśmy dokładali 300 tysięcy jako wkład własny, z tego co pamiętam, do zakupu sprzętu do szpitala. Także jeżeli nie ma możliwości, no to niestety nie może możemy aplikować, a ze środków Funduszu Ochrony Środowiska na te remonty, które były w szpitalu zaplanowane, niestety pożyczki dostać nie mogliśmy ani dotacji, bo nie spełniały tych kryteriów ochrony środowiska, więc musieliśmy to zrobić z własnych środków. Niestety podzielam Pani zdanie, że niestety z własnych, ale niestety również nie było szans na to, żebyśmy to zrobili innymi środkami. Także niestety tak.
Dziękuję Panu. Czy jeszcze są? Bardzo proszę.
Panie Skarbniku, niech Pan jeszcze opowie o środkach pozyskanych lub możliwych do pozyskania na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie. Jak to wygląda, bo tak nie do końca to rozumiem. Czy są pieniądze, czy dopiero?
Jest to trudna sytuacja, bo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma swoje procedury. Obecnie mamy podpisaną umowę na dofinansowanie termomodernizacji 3 obiektów. To jest zespół szkół numer 1, zespół szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie i budynku Cisy w Nowogardzie. Czekamy na podpisanie aneksu właściwie ustawiający harmonogram prac, bo na dzień dzisiejszy do końca czerwca powinniśmy zakończyć pracę, co zgłaszaliśmy przy podpisywaniu umowy, że jest to nierealne w momencie, kiedy umowę podpisywaliśmy w grudniu, kiedy planowaliśmy co najmniej rok na te prace. W związku z tym czekamy na podpisanie aneksu, zgodnie z tym, co dzisiaj usłyszałem od dyrektora zajmującego się tą sprawą. Wróciła osoba, która była na urlopie i zajmie się tym naszym aneksem. Jeżeli go podpiszemy, będziemy rozpisywać przetargi na termomodernizację. Także mamy tutaj dofinansowanie w wysokości 30% poniesionych nakładów kwalifikowanych i pożyczkę na 60% pozostałych robót na bardzo korzystnych warunkach, bo mamy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak. I tutaj rzeczywiście staramy się od nie pamiętam, 3 czy 4 lat o to dofinansowanie. Udało nam się, tak jak mówię, podpisać umowę, chociaż ja miałem ogromne obiekcje przy jej podpisywaniu co do terminów. Zapewniono nas, że będzie aneks, który to ureguluje. Będziemy mieli czas do 2018 roku na wykonanie tych robót.
Dziękuję Panu.
Zabezpieczone, tak, umową? Aneksowanie.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Czy jeszcze są pytania, czy są uwagi? Pani Radna, bardzo proszę.
Ja mam pytanie. Strona 17 to dotyczy wydatki inwestycyjne. Przebudowa drogi powiatowej 4158 miejscowości Osina 433 to jest drugi etap. To bo bardzo proszę dopisać drugi etap, jeśli można. Nie można? Ja uważam, że powinien być wpisany, dlatego że to było podzielone w latach. i nie wiem, dlaczego jest tak napisane.
Zadanie było jedno, a realizowane w 2 latach. To jest nazwa ogólna, tak? A zrealizowana w okresie 2-letnim. Tak było. Tego dokumentu zmieniać nie możemy. On już poszedł w takim kształcie do Rio i taki został zaopiniowany. Stąd mówię, że nie można. Oczywiście możemy umownie powiedzieć, że był to 2. etap. Generalnie rzecz biorąc było to zadanie 2-letnie, realizowane w okresach 1 roku i następnego roku. Ta 2. część, tak? Więc na...
To wyjaśnienie mi wystarczy. Dziękuję.
Dziękuję Pani Radnej, dziękuję Panu Skarbnikowi. Jeśli nie mamy więcej uwag i pytań, przejdźmy do głosowania nad tym sprawozdaniem, które zostało przedstawione. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu gdańskiego za 2016 rok z tymi wszystkimi dodatkowymi uzupełnieniami. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego sprawozdania przedstawionego, omówionego przez Pana Skarbnika? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest za? Raz, 2, 3, 4, 5. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się z Państwa wstrzymał? 1 głos wstrzymujący.
6 za. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7.
6 za. Dziękuję Państwu. Sprawozdanie zostało przyjęte. I teraz odnośnie tego samego sprawozdania, w tej chwili już jest uchwała, przedstawiona uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Proszę Państwa, to jest no, prawie powtórzenie tego samego, które przed chwilą głosowanie żeśmy przeprowadzili. Sprawa bardzo porządkowa, no ale musimy jeszcze raz to przegłosować. Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania finansowego? Teraz już jako uchwała, bo żeśmy sprawozdanie przyjmowali, a teraz uchwałą. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Raz, 2, 3, 4, powtórzyło się 6 za, 1 wstrzymujący, tak Pani Danusiu? Dziękuję Państwu serdecznie. 6 za. Proszę Państwa, tośmy mieli w tej chwili punkt 2 i 3. Punkt 4 dotyczy projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2016 rok. Tu wyrażamy opinię naszej komisji. Głosowanie za absolutorium odbędzie się na sesji. My teraz w tej chwili tylko przedstawiamy opinię i głos naszej komisji. Na podstawie sprawozdania, które mieliśmy przedstawione, uchwały, którą żeśmy podjęli, musimy podjąć również tą uchwałę dotyczącą absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2016 rok. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały dotyczącego absolutorium?
Panie Przewodniczący, przepraszam, że chcę powiedzieć kolejne rzeczy. Ja mam uwagi do projektu uchwały.
Słucha Panią, no jasne. Bardzo proszę.
No to zobaczymy, czy formalne, czy rzeczowe. Bo proszę Państwa, w uzasadnieniu do tego... projektu, tak. Nie, ja chcę mówić o absolutorium, bo o tym mówimy, tak? O projekcie uchwały, tak. No, gdzieś mi tutaj przepadła na chwilę ta uchwała, ale pamiętam, dziękuję, o co mi chodzi. Więc tak, no, szczegół taki, ale do poprawienia, że dziennik ustaw z 201 roku na pierwszej stronie, na pierwszej, tak, to, ale jak mówię, to jest tak zwana literówka. Czy będzie jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu?
Nie, to jest tylko to.
bo to, co ja mam u siebie, to ma inne uzasadnienie i teraz jestem skonsternowana, że nie wiem, czy dostarczono dzisiaj coś innego? Nie? Sprawie, momencie, bo może tutaj właśnie się...
Sprawozdanie finansowe, ja przygotuję, że dwie różne sprawy.
No właśnie, to ja przepraszam za tego, za zamieszanie. W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego, to mam tylko te jedno, 16. To tylko te 16, bo w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi to... No to na razie tyle, przepraszam, bo ale choć ta jedna uwaga, to na tym poprzestaję na razie.
No rok trzeba będzie poprawić, tutaj chodzi o 2016 rok. W takim razie jeszcze raz przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały dotyczącego absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć jest za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał od głosu? Raz, Danusiu, też. I dwa wstrzymujące. Dziękuję Państwu serdecznie za przyjęcie tego projektu uchwały. My przechodzimy do sprawozdania punktu 5 dotyczącego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, przedstawione w analizie rynku pracy w powiecie goleniowskim za lata 15-16. Widzę Panią Dyrektor, Pan Skarb i Pan Tarok.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo. Chciałem też dodać, że przy temacie związanym z tematyką rynku pracy chciałem dopowiedzieć, że została powołana nowa Powiatowa Rada Rynku Pracy na nową kadencję. Poprzednia jeszcze Rada Zatrudnienia funkcjonująca do miesiąca marca była jeszcze w starej nomenklaturze, czyli Rada Zatrudnienia. Tak jak wspomniałem, dzisiaj od 24 maja mamy po pierwszym posiedzeniu powołaną nową Powiatową Radę Rynku Pracy, która będzie tutaj wspólnie z Panią Dyrektor realizować zadania przewidziane ustawowo, czyli będziemy opiniować wszelkie sprawy z tą tematyką związane i przydzielać środki, które są przyznawane przez Ministerstwo na właśnie promocję zatrudnienia i prowadzenie tej polityki rynku pracy. Więc tu chciałem powiedzieć, że Rada funkcjonuje i taką informację dla Państwa przedstawiam jako wprowadzenie do tego, co teraz Pani Dyrektor przekaże. Chciałem właśnie Państwu przekazać. Dziękuję bardzo.
Staroście.
Niżej, trójkąt.
Dobry. Postaram się pokrótce przedstawić poszczególne punkty tego sprawozdania i ewentualnie poproszę o pytania, gdybyście mieli Państwo do tego materiału przedstawionego lub też inne. Jeśli będę mogła, to odpowiem dziś. Jeśli nie, to przygotuję odpowiedzi na piśmie. Więc tutaj jakby rozpoczynając temat od stopy bezrobocia, sprawozdawaliśmy się na koniec oczywiście 16 roku i to było 8,2. No za kwiecień 2017 roku już mamy tą stopę oczywiście niższą, 7,8%. Więc sukcesywnie ta stopa bezrobocia spada. Tutaj widzimy też i na podstawie zestawienia za lata 14-16, że właśnie ten stosunek spadkowy ma cały czas miejsce. Na dzień dzisiejszy, bo na koniec grudnia 2016 roku to było 2762 osoby, w tej chwili mamy 2450 osób zarejestrowanych. Tutaj mają Państwo też przedstawione wartości liczbowe, jeśli chodzi o poszczególne gminy. I tutaj tylko ze swojej strony chciałam dorzucić do tej informacji, że gmina Goleniów, gmina Goleniów właściwie ma najniższy wskaźnik bezrobocia, jeśli chodzi o województwo, bo tylko przed Goleniowem jest miasto Świnoujście, to jest 3,1 i nie, 3,0 i miasto Szczecin 3,1. Takie wskaźniki. I później już mamy Goleniów 3,2 na dzień dzisiejszy, bo te wartości podane na koniec grudnia, to one oczywiście też się tutaj zmniejszyły, nie? Bo to było 3,4. Tutaj jeśli chodzi o samą strukturę bezrobocia, czyli wiek, czyli pozostawanie bez pracy, czy
czyli długość rejestracji. Może mają Państwo jakieś pytanie do tego materiału? Dobrze. Tak. Następnie oczywiście tutaj pokazujemy fluktuacje, czyli napływ i odpływ osób bezrobotnych i cały czas ten stosunek, tak jak i się rejestrowało w roku i wyrejestrowywało na poziomie 10 tysięcy, załóżmy, tak, tam zawsze też była różnica 100-200 osób, tak samo teraz. Oczywiście te wartości są mniejsze, ale tutaj nie możemy zapominać, że w bardzo dużym stopniu wzrosły nasze zadania, jeśli chodzi o wydawanie informacji starosty, o możliwościach zaspokojenia potrzeb kadrowych i rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Więc tak jak mieliśmy na przykład w 2015 roku, to były bardzo takie śladowe ilości rejestrowanych oświadczeń, to już na poziomie teraz, czerwca, mamy z 5 tysięcy oświadczeń i mamy kilkaset wydanych informacji starosty, które te czynności wymagają bardzo dużej analizy, bo trzeba po prostu zanalizować rynek pod kątem i wynagrodzeń, i stanowisk, i tak dalej. Nie? Więc tutaj akurat tak się dzieje. No i oczywiście napływające oferty pracy. Firmy, sami Państwo wiecie, czytacie i słyszycie, że się cały czas jakby rozwija park przemysłowy w zakresie pojawiających się nowych podmiotów, czy też rozwijających istniejących. I oni wszyscy potrzebują rok do pracy. A my wchodzimy w tej chwili jakby w cały proces otwartego pośrednictwa pracy, czyli nie tylko zajmujemy się osobami zarejestrowanymi jako bezrobotne, ale jakby w sposób otwarty, tak jak to robią agencje zatrudnienia, też kierujemy właśnie te oferty do osób pozostających jakby poza rejestrami naszego urzędu. Tutaj też znakomitym przykładem tego były te targi pracy jesienne, nie? W październiku to... Słucham? I edukacji, tak. Targi pracy i edukacji, gdzie w sumie wziął udział 60 wystawców, to byli pracodawcy i też uczelnie i szkoły. I na przykład odnotowaliśmy, owszem, naszych bezrobotnych tak samo, którzy tam mogli podjąć jakby, czy nawiązać kontakt bezpośrednio z pracodawcami, ale na przykład odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie osób pracujących, które były zainteresowane zmianą pracy. Tak? Teraz przejdźmy tutaj sobie do... o pośrednictwie. Tutaj też na taką uwagę zasługuje sam poziom wyłączeń zeszłorocznych, z czego znakomita część oczywiście to były podjęcia pracy i jakby w historii to są w tej chwili, te ostatnie lata pokazują nam, że to już nie jest tylko rezygnacja, to nie jest tylko niestawienie się, ale przede wszystkim i właśnie to z dużym zadowoleniem odnotowuję, że my jakby tą rolę swoją wypełniamy w tej chwili jakby w 100% albo lepiej, bo ludzie przechodzą po jakieś wsparcie, pomoc, jakieś szkolenie, uzupełnianie kwalifikacji i po prostu pojawiają się na rynku jako już no, osoby bardziej wykwalifikowane. Tutaj też pokazałam w skrócie jakby te instrumenty, którymi za pomocą których oczywiście aktywizujemy. Czyli są to prace interwencyjne, roboty publiczne, bony, w tym, że tutaj muszę przyznać, że na przykład wśród bonów, które są skierowane do osób do 30 roku życia, czyli bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy i bon stażowy, to bon stażowy jakby nie cieszy się dużą popularnością, dlatego że on jest tutaj jakby wymagalny w sensie zatrudniania po 6 miesiącach stażu na 6 miesięcy osoby bezrobotnej, a na przykład z projektów to mamy tutaj stosunek 6:3, nie? Czyli 6 miesięcy stażu do 3 miesięcy zatrudnienia, więc na przede wszystkim też nasze doświadczenie. Troszeczkę zaliczyliśmy jakby takiej wpadki, bo nie sądziłam, bo tam przy bonach stażowych jest taka sytuacja, że na koniec, po tych 12 miesiącach pracodawca ma możliwość otrzymania takiej nagrody w wysokości 1500 zł, tak? Po tych 6 miesiącach zatrudnienia, ale pracodawcy to sobie skalkulowali i po 6 miesiącach, to znaczy po stażu, po prostu nie przedłużali tej umowy i woleli jakby się pozbawić tej premii 1500 zł, a nie zatrudniać przez 6. Więc nasze umowy zwykłe, stażowe, one są, powiedziałabym, że takie same w realizacji, a jednakże tutaj mamy cały czas ten zapis, że jeśli pracodawca z niewyjaśnionych przyczyn jakby nie dokona tego zatrudnienia, to wyłączamy go z możliwości korzystania z funduszu pracy przez 18 miesięcy. I to skutkuje. To jest skuteczne akurat. W tej chwili tutaj jest na stronie 16, pokazujemy wydatki, to jest ponad 9 milionów na aktywne formy. A tutaj też chciałabym dodać, że dodatkowe prawie 5 milionów to były zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne i składka zdrowotna. Czyli generalnie przez cały 2016 rok przepracowaliśmy ponad 14 milionów. No i tutaj to również pokazujemy poziom, jaki był kierowany na poszczególne zadania. Oczywiście zawsze dotacje i refundowane stanowiska będą jakby w największym poziomie zaangażowania, dlatego że one są wysokokosztowe. Ich jest zdecydowanie mniej niż innych form, ale od razu jedna dotacja czy jedno refundowane stanowisko generują 22 tysiące na osobę, więc to właśnie dlatego zawsze jakby ten wykres będzie tak wyglądał. Może jakieś pytania?
Dziękuję pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Korkosz.
Ja nie mam pytania, ale jak co roku muszę wyrazić uznanie i chciałbym podkreślić, że mądrość pracowników bierze się od szefa, od mądrości pani dyrektor. Powiem ze swojego podwórka, ponieważ współpracuję bardzo ściśle z Urzędem Pracy i to pomaga pomóc wielu rodzinom wyciągnąć z depresji. Ostatnio współpracowaliśmy nad dziewczyną, której daliśmy zatrudnienie razem wspólnie, która nie wychodziła od 2 lat z domu, popadła w depresję. Ta dziewczyna poprzez pracę w mojej placówce. A właśnie piękne jest to, że nie ma suchej decyzji, że urzędnicy z Urzędu Pracy nie decydują, tylko dzwonią. Dzwonią do wnioskodawcy, tak, ponieważ oni wszyscy muszą przyjść przeze mnie i konsultujemy, której osobie w danej chwili trzeba pomysł, jak dalej. Więc pomogliśmy już rodzinie, gdzie jest nieuleczalna choroba i tą rodzinę na prostą wyciągnęliśmy. Teraz dziewczynie w depresji, tam komuś jeszcze, po prostu ta mądrość mi imponuje, panie dyrektor, i gratuluję. I musiałem to powiedzieć.
Tak, bardzo dziękuję za słowa uznania, a ja ze swojej strony tylko powiem tak, że ja z kolei też mogę powiedzieć, bo i nawet czy z panem dyrektorem, czy z panem radnym, tak, bo funkcja podwójna, czy z panią Anią, czy z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej, właśnie taka współpraca, nie? Czyli praca nad studium, jakby tak zwane studium przypadku, daje takie owoce. Często jest tak, że doradcy zawodowi jakby podczas procesu indywidualnych porad wyłuskują właśnie te trudne przypadki. Wtedy my nad takimi przypadkami pracujemy indywidualnie. Ja dzwonię do dyrektora, do kierownika OPS-u i wspólnie się zastanawiamy, czy też i tutaj właśnie tak kilka takich właśnie mamy sukcesów. I to są bardzo ważne rzeczy dla nas. Tak samo. I nie ukrywam, że dają nam właśnie te sytuacje dużo satysfakcji.
Dziękuję pani dyrektor. Pan radny, proszę. Pani dyrektor, pani już jest trochę dyrektorem, 10 lat, a ja 12 nie byłem w Radzie, ale mam takie pytanie, czy z perspektywy czasu jest więcej pieniędzy, tyle samo czy mniej na aktywne formy walki z bezrobociem dla przedsiębiorców i dla osób bezrobotnych? Jak to się kształtuje? Bo ogólnie tendencja jest taka, że bezrobocie w skali kraju spada i jak pamiętam w powiecie obniżało się ono systematycznie też. Nie było nigdy jakieś takie elastyczne, w każdym razie było elastyczne. W związku z tym to pytanie.
Może podsumuję to w ten sposób, że środki finansowe jakby są przyznawane naszemu powiatowi w wystarczającej ilości, dlatego że jeśli widzimy już w tej chwili potrzebę, czy właściwie po pierwszym podziale widzieliśmy, że w pewnych obszarach jakby tych pieniędzy może troszeczkę zabraknąć, ja jeszcze tutaj wytłumaczę pewną sytuację związaną z robotami publicznymi za chwileczkę, ale to od razu pisaliśmy wniosek o rezerwę ministra na określone grupy, tak, te, które wymagają większego wsparcia. Także tutaj nie ma sytuacji, że tak naprawdę, kiedy jest duża potrzeba, tych pieniędzy brakuje, nie? Więc poziom środków jest, powiedzmy, na poziomie odpowiednim. A wracając i tak nawiązując, zawnioskowaliśmy właśnie teraz w rezerwie ministra o roboty publiczne, dlatego że my mamy na przykład dłużników alimentacyjnych też pod swoją opieką. I wszyscy wiemy, że w znakomitej większości to po prostu są to osoby, które unikają płacenia tych alimentów.
dlatego są dłużnikami oczywiście. I w tym układzie ja z gminami nawiązuję współpracę i poprzez roboty publiczne jakby wyjaśniamy tą sytuację. Teraz tak samo z Przybiernowem się domówiłam. Osoba, która sukcesywnie, bardzo sprytnie się jakby z każdej oferty pracy, tak, że a to i tak dalej, to skierowaliśmy na badania nawet, do medycyny pracy i wiadomo, że być może nawet i robi taką sytuację, że idzie pod wpływem alkoholu, nie, na badaniu, no to po prostu lekarz wyda negatywną opinię, oczywiście o tym nam nie pisząc, bo to jest jednak tajemnica lekarska. No ale z gminami, gdzie teraz jest to, no, załóżmy, domówiony wniosek, tak, daj na roboty publiczne, do prac prostych, które nie wymagają jakby jakichś obciążeń, nie? No i zobaczymy, jak się rozegra ta sytuacja, więc dlatego mówię, przy rezerwach też i regulujemy właśnie te potrzeby.
Pani dyrektor, czy mamy jeszcze pytania? Są. Proszę, panie Tereniu.
Już? Dziękuję. Panie dyrektor, czy możemy poznać skład nowej rady? Dziękuję.
Panie dyrektor, skład nowej rady.
Nowej rady to jest, tak, proszę bardzo, pani starosta.
Korzystam z drugiego mikrofonu. Szanowni Państwo, w skład nowej rady zgodnie ze zmianą przepisów weszły dwie osoby reprezentujące organy jednostki samorządu terytorialnego, czyli gmin. Jest to jedna osoba z jednego organu z rady i jeden burmistrz z Nowogardu, jest pani Lidia Bogus, reprezentant Rady Miejskiej, i z Goleniowa wiceburmistrz Henryk Zajko. Pozostałe osoby reprezentują związki zawodowe i zrzeszenia, które wynikają wprost z ustawy, i te instytucje, które zgłosiły swoich przedstawicieli, te osoby zostały przeze mnie powołane w skład tej rady. Ja również jako jej przewodniczący jestem w składzie rady. Rada dzisiaj liczy 7 osób. Pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy jest organem realizującym zadania rady i takim głosem doradczym, który też zawsze uczestniczy w naszych posiedzeniach. Gdyby jeszcze były pytania, bardzo proszę.
Dziękuję panu staroście za te wyjaśnienia. Dziękuję pani dyrektor. Proszę państwa, jeśli nie mamy uwag, przejdziemy do przegłosowania sprawozdania przedstawionego przez panią dyrektora dotyczącego działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie, przedstawione w analizie rynku pracy. Ja ze względów estetycznych chcę pani dyrektor podziękować. To jest przejrzyste, to jest bardzo opracowane, dopracowane. Za to pani dziękujemy. Miło się to, miło. Czyta się to z przyjemnością i za to pani dziękujemy. Przejdźmy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem sprawozdania? Bardzo proszę. Głosujemy jednogłośnie. 7 głosów. Dziękuję państwu. Dziękuję pani dyrektor. Również. Proszę państwa. Następny punkt dotyczy, to jest informacja na temat organizacji i kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez powiat goleniowski w roku 2016. Widzę, jest pani dyrektor. Bardzo proszę, pani dyrektor. Słuchamy pani komentarza do przedstawionego.
To się dopiero włączę. Tak, już jest. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Ten materiał już stał się tradycją. Co roku go przedstawiam właśnie w czerwcu. I szanowni państwo, ja bardzo króciutko na temat tego materiału, a później pozwolę sobie odpowiedzieć na państwa pytania, jeżeli takie będą. Takie pierwsze spostrzeżenie, no ten rok 2016 nie należał do najbardziej udanych, jeżeli chodzi o dopłaty środków własnych powiatu koleniowskiego do subwencji, czyli ta różnica powiększyła się. Dodam tylko, że 2014 rok był takim fajnym, zadowalającym rokiem, gdzie najmniej dopłaciliśmy, ale z poniższego materiału wynika, że wracamy właśnie do tego poziomu lat wcześniejszych i ta dopłata stale się zwiększa. Króciutko tylko, dlaczego tak się stało. Otóż zmniejsza nam się liczba uczniów, zdecydowanie nam się zmniejszyła. Na całości jest to około 100 uczniów, których było mniej w subwencji do roku poprzedniego. Natomiast zmniejszyła nam się również liczba uczniów w szkołach specjalnych. Wprawdzie na przykład w jednej szkole jest to zmniejszenie o 9-10 uczniów, ale sami Państwo wiecie, jakie pieniążki idą za takim uczniem w kształceniu specjalnym. Natomiast nie zmniejszyła nam się liczba oddziałów w tych szkołach. Wręcz w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie tych oddziałów otworzyliśmy więcej. Dlaczego? Dlatego, że do szkoły zostali przyjęci uczniowie z autyzmem, a przepisy wskazują na to, że oddział dla takich uczniów jest od 2 do 4. W związku z powyższym w takich oddziałach tutaj było 2 uczniów, no i niestety pociąga to za sobą koszty, ponieważ 2 uczniów nie zapracuje na cały oddział. Gdyby ich było 4, to by może zostały te koszty zbilansowane. Szanowni Państwo, mówię, gdyby były pytania, to bardzo proszę. Ja dodałam tylko, że połowa tych kosztów ponoszonych przez nas, naszych środków, to jest właśnie to kształcenie specjalne. Szczególnie tutaj ten nasz zespół szkół specjalnych w Goleniowie po prostu zaważył na tej kwocie, która została dopłacona ze środków własnych, powiedzmy, powiatu. Także jeżeli Państwo mają pytania, oczywiście będę odpowiadała na każdą tutaj informację.
Dziękuję Pani Dyrektor. Otwieram dyskusję. Czy są pytania, czy są uwagi do materiału, który przedstawiła Pani Dyrektor? Jest. Bardzo proszę.
I mam pytanie, Pani Dyrektor, strona 24. Chodzi o wydatki za energię elektryczną. Każdy z nas korzysta z energii elektrycznej, ale patrząc na te słówki, to te wydatki są znaczne w szkołach. I pytanie moje jest takie, czy dyrektorzy zgłaszają potrzebę modernizacji oświetlenia, w ogóle zmiany urządzeń energooszczędnych, bo procentowo rzeczywiście to tutaj pochłania dużo pieniążków. Ja rozumiem, że szkoły w Goleniowie, zespół szkół i zespół szkół w Nowogardzie to są szkoły o profilu, gdzie kształci się kucharzy, gdzie są urządzenia elektryczne, kuchenki i tak dalej, ale czy po prostu są czynione jakieś działania oszczędnościowe, nazwijmy to w tym kierunku? Dziękuję.
Tej samej kwestii Pan Radny.
Ja Pani Dyrektor do tego, bo może dodam, ponieważ ja mam ten sam problem i tutaj pomogę Pani Dyrektor. Niestety są takie przepisy, szkoły nie zużywają tyle prądu. Są przepisy, które mówią praktycznie, że płacimy 10-krotnie wartość tego, co zużywamy, ponieważ są takie przeliczniki na instytucje duże. To nie jest kwestia zużycia tego prądu, tylko to jest kwestia przeliczników, wskaźników. Tak, i naprawdę nie zużywamy tego prądu tyle. Ja też ostatnio masakrycznie wzrosły rachunki za prąd. W mojej szkole na przykład w Wiedźminie potrafię płacić 7-8 tysięcy. No to jest, ja często mam włączone światło na sali, ale drastycznie wzrósł poziom opłat za energię elektryczną. Zawsze to kiedyś było na poziomie, w mojej szkole na poziomie 2 tysięcy. Teraz te przeliczniki są takie, proszę jeszcze zwrócić uwagę, że nawet na rachunkach domowych, że więcej Państwo płacicie za przesył niż za tą zużytą energię. I to jest kwestia tych przeliczników. Ale to Pani Dyrektor może od swojej strony powie, tylko powiem od tego jako nabywca.
Proszę Pani Dyrektor.
Szanowni Państwo, ja bardzo króciutko. Od iluś lat robię ten materiał i procentowy udział tych wydatków na energię jest około 4 do 4,5. To jest taki standard i zawsze tak było. I po prostu
To jest ten wskaźnik, który mniej więcej tak traktujemy. 4,5% z tych wydatków ogólnych. Natomiast zespół szkół w Maszewie tutaj w ogóle nie powinien wchodzić do tak jakby porównywania tych wydatków, ponieważ to były dwa budynki. To znaczy w tym roku już dwa budynki, w tym sala gimnastyczna, więc tutaj 27% to zupełnie zaburzyło ten stosunek wydatków. Natomiast jeżeli chodzi o zespół szkół w Nowogardzie numer 1, tam jeszcze panie skarbniku, o ile dobrze powiem, to ta kotłownia test, tak, ma na to wpływ. To już jeżeli już to fachowcy się wypowiedzą na ten temat. Natomiast mówię, to jest specyfika, to jest ilość tutaj też pomieszczeń do ogrzania, bo do ogrzania, no prąd oczywiście, to wpływa, ale czy te wydatki są tak duże? Ja bym nie powiedziała. Właśnie mówię, do tych 5% te wydatki są w stosunku w skali, jeżeli z całego budżetu się mieszczą, to jest tak jakby, no ja tak uznaję, nie wiem, czy pan skarbnik będzie miał inne zdanie, ten wskaźnik jest taki do przyjęcia. Natomiast no mówię tutaj, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną i poradnie i tak dalej, to też mówię, to jest budynek, one są mniejsze, tam ponosi się mniejsze, jak to powiedzieć, wydatki na energię. Do ogrzania jest mniej.
Dziękuję. Czy jeszcze mamy pytania odnośnie?
Proszę pani radna.
Jeśli można, to tylko takie spostrzeżenie, że
nowy budynek ocieplony ze szczelnymi oknami zespół szkół specjalnych, to też ponosi dość wysokie te wydatki w porównaniu 222 tysiące tam i pół prawie. I jak mówię, no nawiązuje do tego, że wydaje się, że tam już te oszczędności powinny być, bo ocieplone, także nie wiem, czy ponad miarę grzeją i otwierają, nie wiem, nie wiem tego.
Czy jakieś naliczenia są niewłaściwe?
Czy jakieś urządzenia nowoczesne?
No właśnie.
Energochłonne?
Tak, tak.
Gdzieś się chyba zepsuł jeden z mikrofonów. Szanowni Państwo, z jednej strony mówimy o nowych obiektach, czyli te, które teoretycznie powinny być energooszczędne. Mówimy tu o energii i elektrycznej i o ociepleniu, o cieplnej, czyli o gazie i tak dalej. Natomiast pamiętajmy też, że w nowych obiektach jest też zawsze często dużo nowych urządzeń typu oświetlenia, bo są nowe przepisy. Dawne obiekty jednak są tam przymykane, są troszkę oczy, a po nowemu projektanci wszystko, że tak powiem, planują według nowych standardów i jest tego więcej. A po drugie, mamy też więcej obiektów, więcej urządzeń nowoczesnych, typu komputery, typu elementy, które no niestety, ale mają dużo większe zużycie energii elektrycznej. Nowa hala sportowa w zespole szkół specjalnych. I to wszystko niby idzie w dobrym kierunku, że jest to ekologiczne i nowoczesne, ale z drugiej strony ta nowoczesność i nasza wygoda uczy nas tego, że mamy więcej tych urządzeń, które nam umilają życie. Też technologia edukacyjna, ta dydaktyczna zmieniła się na tyle, że coraz więcej mamy tych wszystkich urządzeń. Byliście Państwo w szkole specjalnej, te klasy poznawania świata. To wszystko jednak cały czas pracuje i potem energię pochłania. Stąd też no, tak to wygląda. To, co powiedziała Pani Dyrektor, dyrektorzy starają się też w szkołach oszczędzać, no ale te oszczędności są po prostu w pewnym momencie się kończą i takie są wartości, jakie dzisiaj mamy. Wątpię, żeby pozwalali sobie no, dyrektorzy na to, a wiem, że są takie, były takie sytuacje, że no, grzejnik zepsuty, to się okno otwiera. Natomiast wszyscy próbują już jednak te termostaty wymieniać po to właśnie, żeby nie trzeba było tych okien otwierać, a żeby tym termostatem można było te zawory przemykać. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu staroście. Czy jeszcze są pytania, proszę państwa? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania nad informacją dotyczącą organizacji i kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek prowadzonych przez powiat w 2016 roku. Kto jest za przyjęciem tej informacji? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie przyjęliśmy tą informację. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani Dyrektor, ale jest następny punkt, również który będzie pewnie komentowała Pani Dyrektor, a ten dotyczy określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. Ja go skróciłem, odczytując ten, bo on jest dużo, dużo dłuższy. Oddaję głos Pani Dyrektor. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
To raczej będzie pewnie uchwała typu porządkowego, ale proszę nie przedstawić.
Tak. Uchwała typu porządkowego. To znaczy staram się już od pewnego czasu wszystkie nasze takie dokumenty, które no, mają wpływ na funkcjonowanie naszych szkół i placówek, a szczególnie właśnie jeżeli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli, doprowadzić do naprawdę do zgodności z przepisami prawa i wyrzucić z tych uchwał wszelkie uregulowania, które nie powinny się w nich znaleźć, bo znajdują się w innych aktach wyższego rzędu. Także tak samo tutaj jest ona tak jakby doprowadzona do obecnych przepisów prawa oświatowego. Szczególnie mówię, zajęłam się tutaj też szkolnictwem zaocznym, ponieważ niezgodnie z przepisami było to rozliczenie roczne godzin, nie powinno tak być. Przerzuciłam na tygodniowe. Poza tym mówię, wszystko jest tylko i wyłącznie dogładzone, doprecyzowane. Natomiast co Państwu mogę powiedzieć, być może za jakiś czas będę musiała znowu tą uchwałę zmieniać, dlatego że w przygotowaniu jest projekt ustawy w sprawie zasad finansowania oświaty z planami wejścia w życie od 1 stycznia, a w tym projekcie, bo to będzie coś nowego, to jest nowa ustawa o finansowaniu oświaty, na pewno zawrą się, tak już czytałam, elementy, które my tutaj jako samorządy musieliśmy sami robić, czyli te wzory, które są tu podane, one na przykład w tych nowej ustawie mają być doprecyzowane, już odgórnie podane. W związku z powyższym, jeżeli ona wejdzie, to tak czy siak będę musiała robić kolejną tak jakby zmianę do tej ustawy dotyczącej tego właśnie długiego tytułu, który tutaj w tej uchwale jest. Także jeżeli są jakieś pytania, to znaczy tak, nie zmienialiśmy na pewno, żeby tu było wiadomo, wysokości tego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów i tak dalej w szkole. I dobrze, bo właśnie według projektu 22 godziny, które my tu mamy, będą obowiązywały. Także tak, tak, no ale widziałam ten projekt. Słucham? U nas było zawsze 22, niezmienione jest, więc tutaj mówię, aha, i opinia pozytywna związków zawodowych.
Dziękuję pani dyrektor. Wiem, że dyrektorzy szkół zostali z tym projektem zaznajomieni, księgowi również. Nie było zastrzeżeń, nie było uwag, o czym wspomniała tu już pani dyrektor, że związki zawodowe również wyraziły swoją opinię pozytywną. Czy są pytania, czy są uwagi, czy są zastrzeżenia? Pani radna Fary.
Pytanie, panie dyrektor, czy w uchwale z 2009 roku był zapis, że Rada Powiatu może zwolnić dyrektora szkoły czy wicedyrektora z obowiązków dydaktycznych ze względu na... Nie mówię. To wyrzucony, bo jest uregulowane w karcie nauczyciela, że organ tak w tym, a w rozumieniu organu prowadzącego jest Rada Powiatu. To są były powtórzenia zapisów, tak? Dlatego był, tak, tak.
I tylko zapytałam jeszcze, czy są u nas, bo na przestrzeni prywatnej, gdzie jesteśmy, to raz...
Tak, jedna pani dyrektor miała. Nie ma tego. Zwolnienia tak dwa razy przez dwa lata zdarzyło się to, że Rada Powiatu podejmowała uchwałę w sprawie zwolnienia z tego obowiązkowego wymiaru godzin. Dyrektora. No nie jest to aż tak dawno temu, z 4-5 lat. Tak, to tak, jakoś tak było. Tak, dwa razy uchwała była. Ale tak czy siak Rada Powiatu będzie podejmować taką uchwałę, tylko nie zostało to uregulowane w uchwale, bo jest w ustawie, karta nauczyciela, ten zapis. Rozumie pani? Tak?
Jeszcze myślę o tym, że jak pan radny już nie był, a my
teraz nie pracowanie. To było jeszcze 6 lat temu. 6 lat temu. Tak. I też były pytania w 2010-2011 roku. Też były pytania, też były zastrzeżenia, okazało się, że jest to prawnie.
Szanowni Państwo, może umieść sobie to tak, do momentu włączenia szkół
tych do ZSZ i powstania tego nowego tworu, tej nazwy zmiany, do tego momentu były te zwolnienia. Także jeżeli wam się Państwu to przybliży, to były te zwolnienia. Przed połączeniem.
Jeśli nie, przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały dotyczącego zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie dziękuję Państwu serdecznie. Pani dyrektor również dziękuję. A my przechodzimy, proszę Państwa, do punktu 9, bo 8 już mieliśmy na samym początku omawiany. Ten dotyczy projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska. Kto z Panów? Pan
Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, to jest informacja, to jest projekt uchwały dotyczący przekazania środków dla Stowarzyszenia Polski Związek Polski Związek Wędkarski Okręg Szczeciński. To jest jedno z dwóch zadań, o których zawsze mówimy. Rozpisaliśmy również konkurs, bo to jest w drodze konkursu rozstrzygnięte. Rozpisaliśmy również konkurs na edukację ekologiczną, ale nikt się nie zgłosił. To też było chyba jednym z postulatów pani radnej Farynia, żeby też szerzej. No, po raz kolejny ogłosiliśmy ten konkurs, nikt się nie zgłosił. Natomiast jak co roku zgłosił się PZW Oddział Szczecin do konkursu na ochronę wód. Konkurs został rozstrzygnięty. Jeden podmiot, który startował, i jest tutaj propozycja, aby właśnie przyznać tę dotację na zadanie dotyczące ochrony wód na terenie powiatu goleniowskiego. Gdyby jeszcze były pytania, bardzo proszę. Tutaj będzie jeszcze autopoprawka. Ja prosiłem wcześniej, żeby zostało dopisane w uzasadnieniu, że jest to w drodze właśnie ogłoszonego wcześniej konkursu. Przyznana dotacja właśnie wynika z rozstrzygnięcia konkursu, który był ogłoszony w danym dniu, żeby to zostało uzupełnione.
Chciałam panie starosto zapytać, czy ma to związek też z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi, o czym tutaj nie ma mowy, a tak kojarzę, że te 4000 któryś raz już właśnie na ten cel przeznaczane są właśnie i tylko, bo czytam, tutaj jest jakaś uchwała z 2010 roku, są finanse publiczne, a nie ma informacji o środkach, jeśli to są właśnie z tej puli, z programu dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiedzieć, to sama uchwała nasza o współpracy z organizacjami pozarządowymi nie będzie tutaj stanowiła podstawy prawnej, tak? Bo podstawą prawną była po pierwsze ustawa o działalności pożytku publicznego, bo na tej podstawie został konkurs przeprowadzony, stąd pan starosta powiedział, że będzie w uzasadnieniu autopoprawka i będzie chociaż to napisane, że właśnie została ta organizacja wyłoniona w drodze konkursu rozpisanego. Natomiast w samym programie znajdują się tylko kwoty, bo taki jest wymóg formalny tej uchwały, które z kolei muszą mieć odzwierciedlenie w planie finansowym, budżecie powiatu. Te 4000, o których mówimy, tak? My je tylko wykazujemy, że takie środki będą przeznaczone na realizację zadania, natomiast to musi potem mieć odzwierciedlenie w planie finansowym i dopiero możliwe jest rozpisanie konkursu. Także te podstawy, które tu są, moim zdaniem są wystarczające. W uzasadnieniu byłoby dobrze wpisać, to zgodzę się z panią radną jak najbardziej, tak. To rozszerzymy to uzasadnienie, stąd pan starosta wniósł autopoprawkę. Tak, że to jest w ramach realizacji zadania przewidzianego przez Radę Powiatu w uchwale o współpracy. Ta ustawa stanowiła podstawę do konkursu, do rozstrzygnienia, czyli jak, że się tak wyrażę, wykażemy to w uzasadnieniu, to będzie też nawiązanie. Tak. Będzie uzasadnienie zmienione.
Czyli mam rozumieć, pani sekretarz, że to do sesji ta autopoprawka będzie wniesiona, uzupełniona. Dobrze, dziękuję państwu. Przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Już licząc na to, że z autopoprawką w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję państwu. Dziękuję pani sekretarz, panu staroście, który nam tutaj troszkę wyjaśniał. I punkt 10 przed nami dotyczy zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat goleniowski, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Pewnie pan starosta, czy pan dyrektor? Proszę, pan dyrektor, bardzo proszę.
Dzień dobry. Ja myślę, że ta uchwała będzie bardzo często się pojawiała na sesjach Rady Powiatu, ponieważ no, miejscowości rozbudowują, a gminy ślad za tym no, chcą rozszerzać tą bazę i lokalizację przystanków. Tak jest również w tym przypadku. Gmina Goleniów konkretnie wystąpiła do nas z prośbą o zlokalizowanie następnych dodatkowych. Została przygotowana uchwała, proszę o zaakceptowanie. Rozszerzenie liczby istniejących przystanków.
To w tym projekcie to wydaje mi się, że istotne jest to, że uwzględnione, zaspokojone są potrzeby, tak jak tu jest ujęte, potrzeby lokalnej społeczności, że nie ubywa tych przystanków, tylko przybywa. No a jeśli przybywa, to jest z korzyścią dla mieszkańców tych mniejszych miejscowości. Czy są pytania, czy są uwagi? Bardzo proszę, pani radna.
Już. Panie dyrektorze, rozumiem, że te przystanki były, znaczy umiejscowienie tych lokalizacji przystanków była konsultowana z mieszkańcami, tak? Czy są te same miejscowości i z mieszkańcami, czy nie? Gdzie ono być usytuowane? Bo to w związku z zapotrzebowaniem, prawda? Że przystanek musi być dla ludzi, nie ludzie dla przystanku. Jak pan uważa? Dziękuję.
Pani Rada, nawet sobie nie wyobrażam inaczej. To zawsze jest taki to postępowanie i rozumowania, że najpierw pojawia się potrzeba ludzka wyrażona przez sołtysa, który jest na miejscu i tak naprawdę gmina występuje do nas jako do zarządcy drogi z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację. Także myślę, że jak najbardziej jest to odzwierciedlenie potrzeb ludzi.
Dlaczego miałbym pan?
Potrzebą mieszkańców, jeśli mówimy o potrzebach, jest tak, że no, przebywanie na przystankach no, w godziwych warunkach, że tak powiem. Dobrze jak jest wiata, dobrze jak jest chociaż ławeczka. Stąd pytanie, kto jest władny podejmować decyzję, że na określonym przystanku poza koszem na śmieci zawali drogą, taką często widzę tu ustawione naprawdę na przejściu dla pieszych, żeby była chociaż ławeczka, a pomarzyć o zadaszeniu, to wiadomo, że tak, że dobra rzecz. Mam na myśli na przykład na wprost mojego miejsca zamieszkania przystanek, na którym co rano stoi duża grupa ludzi i są tacy, którzy są dowożeni do parku przemysłowego, tam się autobusy zatrzymują i tam nie ma nawet najmniejszej ławeczki, a przed remontem drogi były. Czy to jest sprawa gminy, ponieważ gmina remontowała ulicę szkolną? Jak?
To akurat ten aspekt reguluje ustawa. To nie jest kwestia, kto wykonywał remont, natomiast to jest kwestia taka, jest to zadanie statutowe gminy. My jako Rada Powiatu wyrażamy zgodę, jako zarządca drogi, wyrażamy zgodę na zlokalizowanie danego przystanku w danym miejscu, natomiast utrzymanie go w czystości i w stanie takim, jak ten, czyli chociażby ta wiata przystankowa i tak dalej, jako oświetlenie jest obowiązkiem statutowym gminy. To wygląda to tak, jakby no, z autopsji powiem, bo poprzedniego dnia roboczego, czyli przed drugim weekendem wystąpiłem w trakcie naszej inwestycji na Świerczewie z prośbą do gminy, do pana burmistrza o przekazanie nam wiatki, którą my zamontujemy podczas naszych prac budowlanych, tak? Więc w pani konkretnym przypadku akurat przy tej inwestycji szkolnej, no to gmina powinna tak naprawdę już w trakcie inwestycji przewidzieć. Natomiast jeżeli nie, no to tak naprawdę w konkretnych przypadkach trzeba zwracać uwagę gminie i myślę, że to nie jest jakiś wielki problem dla gminy Goleniów. To jest po prostu wniosek do burmistrza.
Sprawy przystanków i jakości tych miejsc rozszerzyłabym jeszcze też na przykład o rozkłady jazdy, których nikt nie kontroluje, w jakim one są stanie, poobdzierane, niektóre poprzyklejane, taka wersja mini, że nawet lupy, lupa to jest zupełnie nieczytelne. A nawet jak jest przez jakiś czas coś porządnego, to po pewnym czasie z różnych powodów, warunki atmosferyczne, jak to nie jest zadaszone, z powodu radości dewastowania przez niektórych, prawda, że to przestaje spełniać swoją rolę i jest poza kontrolą. To też, panie dyrektorze, no do pana to pytanie i prośba o tu doprecyzowanie, do kogo to się z tym zwracać i tak należy.
Nie ma najmniejszego problemu, jestem po to, żeby pomagać. Generalnie zadaniem powiatu w tej akurat materii tak naprawdę jestem przysłowiowy słupek, czyli słupek wraz ze znakiem D42, bodajże z tego co pamiętam, czyli wyznaczeniem przystanku, jest naszym zadaniem, my musimy go utrzymać. Natomiast kwestia rozkładu jazdy jest to kwestia tak naprawdę de facto przewoźnika, bo to on jest jak najbardziej zainteresowany, żeby ludzie wiedzieli, kiedy jego autobus czy tam bus przyjedzie. Pośrednio możemy mieć tu jakiś wpływ, ponieważ te rozkłady jazdy są, z tego co wiem, przekazywane do Wydziału Komunikacji, ale to jest tylko taki wpływ pośredni. Natomiast bezpośrednio uważam, że myślę, że można by było spowodować jakąś informację o estetyce tego, bo do przewoźników tak naprawdę. Dziękuję.
Dziękuję Państwu. Przejdźmy do głosowania w takim razie nad tym projektem uchwały odnośnie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest powiat goleniowski. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały z tymi uwagami, o których żeśmy rozmawiali? Bardzo proszę, kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć w tej chwili. Sześć głosów za. Proszę Państwa, przed nami punkt 11 dotyczący uchwały w sprawie powierzenia gminie Goleniów wprowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych pod nazwą przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych w części przemysłowej miasta Goleniów. To jest jedna z tych nowych uchwał. Pan dyrektor Zaborowski. Bardzo proszę, dyrektorze.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja może w skrócie tak naprawdę omówię wszystkie, bo one są bardzo zbliżone po kolei i mają tak naprawdę jeden sens, dotyczą tych samych podmiotów, więc żebyśmy to wszystko rozumieli, tak? Mamy myślę, że szczęście, że w skład naszego powiatu wchodzi gmina Goleniów i gmina Goleniów bardzo mocno chce inwestować w ścieżki rowerowe, w chodniki, w różne takie rozwiązania dodatkowe, tak naprawdę nie oczekując od nas żadnych finansów, no bo jednak mimo wszystko sytuacja gminy Goleniów jest zdecydowanie lepsza, jak powiat, to jest moje zdanie, przepraszam panie skarbniku. Więc kwestia jest taka, ponieważ jako wydział, też jako zarząd też zaczęliśmy zwracać uwagę na to, że powstaje mnogość tych urządzeń i tak naprawdę w przyszłości trzeba będzie je utrzymać. To też nie jest taka prosta sprawa, wystarczy chociażby zwrócić naszą własną ścieżkę, którą zrobiliśmy na ulicy Nowogarskiej. Oczywiście zimą pojawiły się głosy, dlaczego ona nie jest utrzymana, dlaczego nie jest posypana i tak dalej, a to już nie są małe pieniądze. No, zwróćmy uwagę, że chociażby ścieżka Nowogarskiej to jest taka mała droga, jeżeli chodzi o szerokości. W związku z powyższym tak naprawdę wszystkie te uchwały sprowadzają się do tego, że gmina na mocy porozumień, które są załącznikami do tych uchwał, zobowiązuje się nie tylko wybudować na własny koszt, ale także pokryć koszty związane z wykupem gruntów pod te ścieżki rowerowe i chodniki oraz do tego, że będą je utrzymywać otrzymywali w przyszłości. Czyli no de facto, jeżeli na ulicy Alei Róż powstanie po przekazaniu jakaś tam ścieżka rowerowa, no to gmina już nie będzie jakby do nas aspirować, żebyśmy jeszcze dodatkowo tam środki wkładali, tylko już będą to utrzymywali, tak? Czyli ja uważam, że ten blok uchwał jest bardzo, bardzo pozytywny dla powiatu goleńskiego i gorąco rekomenduję podpisanie. Dziękuję.
Teraz musi świecić. Szanowni Państwo, my na zarządzie od kilkunastu dobrych tygodni już rozważamy, jak właśnie sobie poradzić z tą sytuacją, kiedy gmina Goleniów, a zaczęło się to wszystko od inwestycji w Żarach, kiedy gmina Goleniów, no co by nie mówić, robi dobrą robotę, troszkę i za nas, tak, modernizuje drogi czy ulice powiatowe, budując przy tych drogach ścieżki rowerowe, które oczywiście służą nam wszystkim i z tego korzystamy. Nam się udało to zrobić przy ulicy Nowogarskiej, ale przy okazji właśnie wyszły tego typu sytuacje jak na, już nie będę wymieniał, bo to przestrzenna i wszystkie, które są projektowane, te nowe ścieżki, wymagają później utrzymania, o czym mówił pan dyrektor i zastanawialiśmy się właśnie, jak doprowadzić do tego, że nie blokujmy gminy, ale z drugiej strony zabezpieczmy swoje interesy, bo przykładem jest chociażby pani sekretarz i nasza sekretarka, które na ulicy Nowogarskiej jako pierwsze uległy wypadkowi, poruszając się ścieżką rowerową. Na szczęście był to jeszcze plac budowy i nie można było w tym momencie w żaden sposób oczekiwać odszkodowania, ale no, wiąże się to nowe inwestycje, ścieżki rowerowe dobrze wykonane, to jeździmy wiadomo szybciej, robimy troszkę inne manewry i w tym momencie no, chcieliśmy zabezpieczyć interes powiatu. I wszystkie inwestycje, które były wykonane, mają być tym porozumieniem też objęte, także to jest jakby pierwszy pakiet uchwał. Kolejne będą w następne sesje przygotowywane, byśmy mogli właśnie wszystkie inwestycje gminy Goleniów przy naszych drogach objąć porozumieniem, tak żeby odpowiedzialność z nas zeszła, a właśnie ten przykład dotyczący wykupu odszkodowań jest o tyle trudny, że nawet Lasy Państwowe, które kawałeczek lasu, czyś działki należące do lasów udostępniły na budowę ścieżki, no tak poza protokołem powiem, że jest zakaz jakichkolwiek zwolnień i musimy im płacić pełne odszkodowanie. Mieliśmy spotkanie z nadleśniczymi, powiedzieli wyraźnie, że ich wewnętrzne uregulowania zakazują zwalniania chociażby ze złotówki należnego odszkodowania, więc musimy jakby państwu w państwie wypłacać. Gmina Goleniów się zrzekła pewnych odszkodowań, które były na jej rzecz, no ale są też osoby fizyczne i tutaj projektując w tym momencie niektóre inwestycyjne założenia, a przerobiliśmy to na Nowogarskiej, okazuje się, że projektanci nie zawsze idą w interesie jakby zamawiającego, bo wykonują takie projekty, jak jest im wygodniej, a my tutaj zwracamy też uwagę, że w tym przypadku trzeba jednak bardziej kontrolować i pokazywać projektantowi mniejszą ingerencję w działki prywatne, jeżeli oczywiście spełnione są przepisy prawa, po to, żeby tych odszkodowań było jak najmniej. A niemniej jednak zaraz po wydaniu decyzji o realizacji inwestycji drogowej, to odszkodowanie staje się naszym zadaniem i to porozumienie również reguluje to, że gmina będzie nam te środki przekazywała, abyśmy to my, którzy jesteśmy zobligowani do wypłaty tych odszkodowań, dostawali po prostu na to pieniądze z gminy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za wyjaśnienia panu staroście, panu dyrektorowi. Rzeczywiście wygląda na to, że to jest porozumienie, z którego my jako powiat powinniśmy się cieszyć i być zadowoleni. Proszę państwa, ta pierwsza uchwała, ten pierwszy projekt uchwały dotyczy ulicy Zakładowej, pierwszej Brygady Legionów i ulicy Bankowej. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały przedstawionego przeze mnie przed chwilą, dotyczącego infrastruktury drogowej w części przemysłowej miasta Goleniów? Kto jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję państwu. Podobna uchwała, podobnej treści, podobna dotyczy bardzo podobnej kwestii, a tu chodzi o ścieżkę rowerową z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Chcecie panowie to omawiać, czy to jest bardzo podobnej treści? To nie będziemy tutaj dyskutować, tu chyba nie ma aż takiej potrzeby. Chyba, że są pytania ze strony Państwa, nie widać, nie słychać. Przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały dotyczącego powierzenia gminie Goleniów prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych dotyczącego ścieżki rowerowej z Lubczyny do Goleniowskiego Parku Przemysłowego. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie dziękuję Państwu. I trzeci projekt uchwały dotyczy ścieżki pieszo-rowerowej z Goleniowa do Marszewa. To podobno.
Jeszcze tu. Gdańsko-Danowo.
To ja przepraszam, przerzuciło mi się. Rzeczywiście chodzi o ścieżkę rowerową.
Gdańsko w kierunku Danowa.
W kierunku Danowa od ulicy Stargardzkiej w Goleniowie. Czy potrzebujemy wyjaśnienia, czy chcemy dyskutować? Nie ma potrzeby. Przejdźmy do przegłosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Jednogłośnie dziękuję Państwu. I teraz to, o czym wspomniałem przed chwileczką. Projekt uchwały dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Goleniowa do Marszewa. To teraz przy okazji remontu ulicy Marszewskiej. Tam będzie też ta ścieżka rowerowo piesza realizowana z Goleniowa do Marszewa. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Również widzę jednogłośnie. Dziękuję Państwu. Dziękuję dyrektorze. A więc te projekty uchwał dotyczące dróg i ścieżek mamy za sobą. Omawiamy punkt 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Goleniowie na drugie półrocze 2017 roku. Tutaj dokąd pamiętam, proszę Państwa, jesteśmy w trakcie opracowywania naszego wewnętrznego planu pracy, ale gdybyście Państwo mieli propozycję, gdybyście Państwo widzieli potrzebę jakiegoś zagadnienia poruszonego, żebyśmy go tu szerzej poruszyli, bardzo proszę, do czwartku przygotujcie albo do Pani Agaty, albo do mnie, żebyśmy taki w tym planie pracy naszej komisji mogli te zagadnienia Was interesujące, żebyśmy mogli ująć. A w tej chwili ten plan pracy na drugie półrocze Rady Powiatu. Czy do tego planu? Plan jest otwarty, to wszyscy Państwo wiecie. W każdej porze dnia i nocy możemy do niego dokładać zagadnienia, którymi się interesujemy lub będziemy chcieli więcej wyjaśnić. Plan jest otwarty. On w tej chwili w tych ogólnych zarysach jest nam przedstawiony. Czy są pytania, czy są uwagi? Jeśli są, proszę Danusiu, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, marniutki ten plan. No tak marny, że bardziej marny być nie może. No zacznę od tego, że tak, że po prostu tak drugie półrocze, trzy sesje. To naprawdę człowiek odwyknie od tej pracy samorządowca. Ostatnia sesja przed taki termin przy pierogach prawdopodobnie i przy śledziu, gdzie no, ta atmosfera nie sprzyja rzeczom poważnym, którymi się zajmujemy. Jest to no, wierna prawie, powiem dlaczego prawie wierna kopia ubiegłorocznego, sprawdziłam z takim zastrzeżeniem, że prawie wierna, gdyż upłynął jeden punkt z tej sesji wrześniowej. No ja uważam, że jeśli chcemy tak pracować, tak rzadko i zajmować się tylko tymi tematami, które tu zostały wyszczególnione, choć pan przewodniczący mówi, że to jest pewnie wersja otwarta, no ale jednak dzisiaj przedstawiona to zaakceptowania. Więc jeśli tak, to ja uważam, że żadni z nas radni nie mamy nic do powiedzenia, nie chcemy nic mówić, nie chcemy nic wiedzieć. Po pierwsze, zabolało mnie wręcz to, że mając nawet teraz na uwadze sytuację szpitala, ani razu, chyba że przeoczyłem, ani razu nie ma tutaj mowy o szpitalu. A oczekiwałabym, że każda sesja będzie poruszała temat aktualnej sytuacji szpitala, czy finansowej, czy kadrowej. Łaski chyba nie robimy, że sprawom szpitala byśmy poświęcali więcej uwagi. Nawet na każdej sesji. no nie widzę tutaj też nigdzie zdawania sprawozdań z naszej pracy, z pracy radnych. No nie widzę nic ciekawego, bo to chyba, że w styczniu będzie sprawozdanie, no w styczniu, no. Ale nie ma mowy o żadnych ważnych sprawach, takich ustawowych, bym powiedziała. Mamy zaległości w tym, w posiadaniu programu ochrony środowiska. Żadna łaska, tylko ustawowy obowiązek coś takiego posiadać. Pisałam w marcu prośbę o wyjaśnienie, dlaczego co 2 lata nie jest przedstawiane sprawozdanie z realizacji programu. Nie jest przedstawiane, bo takiego programu po prostu nie ma z niewiadomych powodów. Pan piszący zasłaniał się nieobecnością pana dyrektora Mucka. Nie wiem, czy jest, czy nie ma. I w odpowiedzi uzyskałam informację, że w 2017 roku będzie opracowany taki program. Ani słowa o tym nie ma tutaj. Nie ma programu bezpieczeństwa, porządku bezpieczeństwa publicznego, teraz nazwa mi dokładnie tak wyleciała z głowy. Nie, tak. Nie ma programu dotyczącego ochrony zdrowia psychicznego, a już dawno w Sejmie te sprawy, czytałam, zostały już zatwierdzone. Pani sekretarz, jestem na bieżąco, bo patrzę, kiedy już można z tymi sprawami. Jest i inne samorządy już opracowały i pozatwierdzały. No chyba, że nasze województwo jest gdzieś z tyłu, to może... Tak, ale jest akt nadrzędny, ustawa. No to miejmy tutaj na uwadze te dwa wymagane ustawami programy, o których nie ma mowy i nie ma nawet zapowiedzi, że coś się będzie działo. No.
Danusiu, kochana, to co mówisz, słusznie, tutaj się nikt z nas nie byłby w stanie sprzeciwić, ale plan pracy to ustalamy my. To od nas powinny wyjść te wnioski do przewodniczącego, a tutaj jest odwrotnie. On nam zasygnalizował jakieś wątki. Ja bym był za tym, ja bym był zdania. Twoje propozycje, które w tej chwili nawet ad hoc tak wypowiedziałaś, no dobrze by było, żebyśmy w czwartek na sesji je podsunęli przewodniczącemu.
Ale to już w komisji muszą być te propozycje, tak?
Tak, ja tak to rozumiem, no jasne, no to co tutaj zarzucać, tak, ale no my popieramy to, co koleżanka radna tutaj mówi.
Państwo na pierwszej sesji po wakacjach zmieni ten plan, zupełnie jeszcze w tej chwili, nie?
Czy te twoje uwagi byłabyś w stanie teraz sformułować tak, żebyśmy mogli je tutaj zaproponować i wpisać, bo one były cenne i ważne.
Do mikrofonu. Ja też jestem. To proszę podać temat.
Sesji. W ogóle tak. Proszę o to, żeby na posiedzeniu każdej sesji było przedstawiane sprawozdanie z aktualnej sytuacji i finansowej, i kadrowej szpitala. Tak. Szpitala.
Przedstawienie informacji?
Informacji, sprawozdań, no jakichś rzeczowych informacji, żeby mieć wyobrażenie właśnie, co się dzieje w szpitalu. No może organizacyjnej, szerzej ujęte wtedy, tak.
Tak, też miałam to właśnie.
Teraz oczekiwałabym uchwalenia tak, programu ochrony środowiska.
Tylko problem.
tym, że trudno jest ją wpisać w czasowy, tak, rozkład, bo my nie wiemy, kiedy ten program będzie opracowany, więc łatwiej jest go wprowadzić, jak będzie zatwierdzony, tak? Ja nie znam procedur akurat ochrony środowiska w ogóle, bo to firma zewnętrzna będzie robiła. Wiem, że potem to jest sprawdzane, konsultowane. Nie umiem powiedzieć, no, najprawdopodobniej przez firmę zewnętrzną będzie to robione, więc tak naprawdę nie umiem powiedzieć czasowo, jak to będzie.
A czy jest w ogóle jakieś uzasadnienie dotyczące tego programu? Wyjaśnienie?
Jestem ciekawa uzasadnienia braku takiego programu oraz jestem też ciekawa, jak Państwo przechodzą przez ten obowiązek, chyba bezboleśnie, składania co 2 lata, a właśnie do końca czerwca, co 2 lata sprawozdania do województwa z realizacji, z 2 lat z realizacji programu ochrony środowiska. Jak to nasz powiat przeskakuje ten problem braku i programu, i sprawozdania?
Panie Przewodniczący, pozwolę sobie zabrać głos, ponieważ tematy, o których mówi Pani Radna, jak najbardziej nadają się jako wniosek do wyjaśnienia, do dyskusji. Natomiast uważam, że nie dzisiaj do wpisania do planu pracy Rady, i to mówię to jako radny, nie jako członek zarządu. Natomiast odpowiadając Pani na te pytania, w czwartek na sesji będzie Pani Dyrektor Król i usłyszy Pani szczegółową informację, jak to wygląda ze strony dyrektora, który aktualnie jest pełniący obowiązki dyrektora wydziału, jeżeli chodzi o program ochrony środowiska. Jeżeli chodzi o program bezpieczeństwa, bo to za chwilę byłby kolejny temat, to też nie jest temat do wpisania do planu pracy Rady, ponieważ my nad tym programem pracujemy teraz na Komisji Bezpieczeństwa i na Zarządzaniu Kryzysowym. Zajęliśmy się tym tematem, analizowaliśmy go na ostatnim posiedzeniu. Myślę, że do niego również wrócimy na najbliższym. Były pewne propozycje i po prostu jest przygotowywanie, więc wpisywanie tego dzisiaj do planu pracy Rady jest również bezcelowe. Jak będzie, to przedstawimy Państwu ewentualnie sprawozdanie z realizacji, nie wiem, czy za pierwsze półrocze, czy za rok, to wtedy ono się znajdzie na pewno w planie pracy Rady, ale nie na to drugie półrocze. I trzeci temat, ochrona zdrowia psychicznego. Tak jak powiedziała Pani Sekretarz, kiedy Marszałek zatwierdzi swój, my również przystąpimy do przygotowania własnego jako kolejni ze szczebla samorządu terytorialnego i wtedy będzie można również go wpisać jako ocena realizacji programu zdrowia psychicznego powiatu goleniowskiego za okres od do, kiedy on będzie wdrożony. I ostatnia sprawa, zauważcie Państwo, że troszkę nie mogę zgodzić się z tym, co mówi Pani Radna, że wychodzi na to, że my nad niczym nie pracujemy. Plan pracy Rady na tą sesję czerwcową też nie był super rozbudowany, a zobaczcie Państwo, jaki mamy porządek. Tu też wydziały i sytuacja, która się zmienia w trakcie tych miesięcy, powoduje, że tych materiałów dojdzie, ale oczywiście dzisiaj jest pierwsza propozycja przedstawiona. Każdy z Państwa, tak samo jak my, radni, mamy prawo coś dopisać. Jeżeli Państwo uważacie, zgłaszamy to dzisiaj, zgłaszamy to w czwartek, zgłaszamy to na kolejnej sesji, kiedy ona nie była. A każdy porządek sesji i tak będzie rozbudowany o bieżące tematy wynikające z pracy wydziałów i zarządu. Niezależnie od tego, czy to będzie wpisane bezpośrednio w plan pracy Rady, czy też nie. Ja to traktuję jako taki szkielet, kręgosłup, od którego później tak rozchodzą się inne tematy, które wynikają z bieżącej pracy starostwa, zarządu i wydziałów. Dziękuję bardzo.
Poproszę o pytanie, wynikające z bieżącej sytuacji, bo tak
to się nie wpisuje do planu, Pani Radna. Nigdy tego nie było i to podyskutujemy najwyżej w czwartek, no bo to tak będziemy, Pani będzie prosiła, żeby wpisać. Ja nie będę się z Panią wspierał, bo to nie jest moja rola. To jest Rada decyduje większością, czy wpisujemy bieżące sprawy inne, bo to jest chyba automatem, że wpisujemy jakby ważne tematy, no ale to zdecyduje Rada w czwartek. Dziękuję bardzo.
To ja powrócę jeszcze do tego pierwszego punktu, który Pani Radna przedstawiła odnośnie tego sprawozdania, czy informacji na temat całokształtu działania szpitala. To byśmy ujęli w naszej pracy, w naszej komisji, jako wniosek z naszej komisji. I ja pozwolę sobie poprosić Państwa o przegłosowanie tego punktu. Kto z nas jest za?
Pan starosta.
Pan starosta jeszcze.
Szanowni Państwo Radni, ja bym proponował, żeby zastanowić się bardziej szczegółowo nad tym dokumentem, ponieważ tak, dzisiaj mamy pełniącego obowiązki prezesa i w sprawozdaniu, czy w planie pracy Rady w porządku najbliższej sesji będzie tam moja informacja ustna na temat tego, co się wydarzyło w szpitalu i tego, co się teraz tam dzieje. Hasło rzucone, sprawozdanie finansowo-kadrowe, czy finansowo-rzeczowe, czy finansowo-organizacyjne, tak naprawdę mówiące o wszystkim i szczerze mówiąc o niczym. Bo moim zdaniem powinno być albo uszczegółowione, jakie Państwa interesują dane finansowe, bo zaraz też wejdziemy w kwestię tego, nie wiem, czy mamy wykazać strukturę poszczególnych oddziałów, pielęgniarek, lekarzy, osób w administracji, czy mamy przedstawić jedno, czy prezes ma przedstawić spółki jedno zdanie, że kadra jest zabezpieczona. I podejrzewam, że później będą takie dyskusje troszeczkę, powiedziałbym, że każdy myślał, że to będzie wyglądało inaczej. Na każdej sesji jest obecny pan prezes, czy była pani prezes. Są też komisje, na które można zaprosić. Ja bym proponował, żeby była to informacja na temat funkcjonowania, a nie sprawozdanie finansowo-rzeczowo-kadrowe, bo to za chwilę pani radna też powie, że sprawozdanie finansowo to jest zupełnie coś innego niż przygotowała osoba ze szpitala. Natomiast informacja ogólna o funkcjonowaniu jednostki jak najbardziej i tam można podać informacje i finansowe, i kadrowe, tylko żeby to było bardziej uszczegółowione, bo wiem, ile razy są pytania z Państwa strony takie ogólne, to później zawsze jest odpowiedź, na mnie o to chodziło. Kiedyś były też, pamiętacie Państwo, pewnego rodzaju właśnie sugestie, żeby to zrobić tabelarycznie, powstały tabelki, a nie ma opisówki. Poszły opisówki, a nie ma tabelek. I chciałbym się jakby uchronić przed tego typu dyskusją, która będzie niemerytoryczna, a skupić się faktycznie na tym, czego Państwo oczekujecie od pełniącego obowiązki prezesa, a myślę, że na sesji wrześniowej będzie to już prezes, bo w najbliższych dniach będzie ogłoszony konkurs i mam nadzieję, że tak czy inaczej do chyba 6 września ten konkurs musi być rozstrzygnięty, bo pełnienie obowiązku jest maksymalnie do 3 miesięcy, więc wychodzi na to, że na sesji wrześniowej będzie już prezes, który tak naprawdę będzie prezesem kilkudniowym i też Państwo powiecie, no nic nam pan prezes nie przygotował. Żeby to nie było zapisanie czegoś pustego, takiego, które jest nie do spełnienia, tylko zapiszmy po prostu informacje na temat funkcjonowania Szpitalnego Centrum Medycznego, a na bieżąco, jeżeli będzie ta osoba już 14 wybrana w co wierzę na sesji, po prostu przekaże się tej osobie nasze spostrzeżenia z poszczególnych radnych, bo trzeba będzie tą osobę przedstawić i Państwo jako radni poszczególni wyrażą też swoje oczekiwania wobec tego materiału, wobec informacji, która ma być składana na kolejnych, następnych sesjach. Taka jest moja propozycja, żeby nie było później między nami gdzieś jakichś zgrzytów, rozbieżności, tylko żeby faktycznie porozmawiać, podyskutować o rzeczach ważnych, czyli o szpitalu. Dziękuję bardzo.
Panie starosto, uważam, że nowy prezes we wrześniu będzie miał pełną wiedzę na temat szpitala, bo przecież przyjdzie, będzie wybrany nie na piękne oczy, tylko musi się wykazać znajomością tego wszystkiego, co się w szpitalu dzieje i tego wszystkiego, czego się podejmie właśnie będąc prezesem, więc tutaj byłabym o to spokojna, że przyjdzie i nic nie będzie wiedział. No to by był dramat, to tragedia, gdy przyszedł ktoś wybrany, nie wiem na jakiej zasadzie. Jak, panie starosto, niech to będą informacje. Ja nie mówię, że sprawozdanie, wszystko się jakimiś tam kryteriami rządzi. Chodzi o to, żeby wiedzieć właśnie, czy w szpitalu wszystko dobrze, w którą stronę idzie. Przecież życie na bieżąco pokaże, czy jest potrzeba dopytania o coś, czy wystarczą nam te informacje. Przecież też nic złego, jeśli pytamy, chcemy wiedzieć i dopytujemy, czy stwierdzamy, że po prostu za mało nam pewnych informacji i chcemy czegoś jeszcze. Teraz przeszłość pokazuje, że wszelkie pytania zbywane odpowiedziami i zasłaniane częstokroć tajemnicą handlową i nie wiem czym jeszcze, doprowadziły do sytuacji takiej, jaką mamy teraz. Dziękuję.
trochę ja pozwolę sobie, dzisiaj myślę, bo to też jest komisja, żebyśmy sobie mogli pewne rzeczy wyjaśnić, więc pozwolę sobie na małą dyskusję z panią radną, więc nie po to mówię o tym, żeby nazywało się to w taki, a nie inny sposób. Wielokrotnie pani odnosi się później do definicji, co jest czym, że to nie jest tym i po to właśnie chcę to uszczegółowić, żeby takich dyskusji, które są później też odbierane na sesji jako, nie wiem, jakaś powiedzmy mała wojenka między zarządem a jej poszczególnymi radnymi, żeby tego po prostu nie było. Czy zasłanianie się tajemnicą i teraz w jakiś sposób próba przedstawienia tej sytuacji, że to jest wina, to co się stało dzisiaj. Stało się to, co się stało. Ja państwu to przedstawię w czwartek. Możemy oczywiście wstępnie o tym też dzisiaj podyskutować. Natomiast nie szukałbym tu na siłę winnego, bo to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten szpital mógł dalej funkcjonować, bo on za zadanie ma leczenie pacjentów i to jest jakby rolą nadrzędną tego. I naszą, nikt tutaj, pani radna, nie mówi, że nie wolno pytać. Trzeba pytać, tylko właśnie, żeby te pytania były tak konkretnie skonstruowane, żeby osoba, która przyjdzie, a chciałem zwrócić uwagę, że każda nowa osoba przychodząca, nawet jeżeli jest super fachowcem i myślę, że na przestrzeni pani płaszczyzny zawodowej, mówiąc o dyrektorowaniu w jednostce oświatowej, no mało się zdarza dyrektorów, którzy przychodzą do jednostki, oczywiście oni wiedzą, na czym polega prowadzenie szkoły, wiedzą, jakie są organy i tak dalej, jakie są zadania poszczególnego typu szkoły, natomiast nikt nie jest w stanie powiedzieć, co się w tej szkole tak naprawdę dzieje w momencie, gdy wygrywa konkurs. I dobrze pani wie, że nam o to właśnie, ja w swojej wypowiedzi, o to mi chodziło. To, że osoba przyjdzie i będzie znała sytuację służby zdrowia w Polsce, która nie jest ciekawa, bo system jest jaki jest, to ta osoba będzie przygotowana. To, że będzie miała swoje wizje wprowadzenia pewnych, powiedzmy, reorganizacji, to my też w to wierzymy, że nie będzie to osoba, która gdzieś tam, powiedzmy, przypadkowo się znalazła w konkursie. Tylko pytanie, jak to się uda zrealizować względem kadry, względem tych wszystkich osób, które tam pracują, względem systemu finansowania, który się zmienia za kilka miesięcy. I nam o to właśnie chodzi, że ciężko będzie przedstawić to, co już zostało zrobione 14 września, jak się zostaje prezesem 1 września. A chodzi o to, że ktoś może mieć wizję i na pewno musi ją mieć. Tylko pytanie, jak poszczególne miesiące pokażą, jak ta wizja jest realizowana i wdrażana w życie. Bo to jest zupełnie coś innego, kiedy się ma do czynienia z 300 osobami, które tam pracują i każdy ma tam, że tak powiem, też swój interes w tej działalności szpitala do zrealizowania. Pielęgniarki oczekują, lekarze oczekują, wszyscy oczekują podwyżek. Każdy by chciał, żeby było jak najlepiej, a w tym wszystkim zapominamy najczęściej o pacjencie. I tutaj chodzi o to, żeby ta osoba właśnie miała wizję całości. Dzisiaj jest pisany biznesplan przez poprzednią panią prezes, więc też jakby Rada Nadzorcza będzie miała w najbliższym czasie do konkursu pewne informacje, pewne wytyczne podane, że tak powiem, jak na tacy. Czy one...
Osoba, która się nie sprawdziła,
ale to, że sobie nie poradziła, to jest zdań pani. Ta osoba zrezygnowała, natomiast jest na etacie. Jeżeli będą pytania, ja również na te pytania odpowiem. Ta osoba jest dalej zatrudniona w spółce, jest na wypowiedzeniu, bo tak mówi prawo i tego nikt tej osobie ani żadnemu z nas nie zabierze. Natomiast ma dokończyć plan, który rozpoczęła pisać jeszcze w maju. I założenia są takie, że ten plan po prostu w tym tygodniu przedłoży. Jak on będzie wyglądał, nie wiem. Jaka będzie ocena pani prezes, też dzisiaj państwu nie powiem. Natomiast nie chciałbym dzisiaj mówić, osoba, która sobie nie poradziła, zrezygnowała z takich, a nie innych powodów, ta ocena myślę, że jest troszkę za wcześnie. To ja tylko chciałem powiedzieć, że chciałbym, żebyśmy rozmawiali o szpitalu, ale właśnie, żeby była to dyskusja merytoryczna.
Reasumując pana starosty, wystąpienie pani radnej, ja bym proponował, żeby ten wniosek przedstawiony przez panią radną dotyczący tych informacji odnośnie szpitala, działalności szpitala, wypłynął od nas z komisji na sesji do ujęcia w programie planu pracy Rady. Czy ten wniosek może tak być przedstawiony przez Komisję Spraw Społecznych do ujęcia go w ogólnym?
Rozumiem, że sama nie jest, tylko już za mało do państwa, żeby na to
wystarczyć. No proszę bardzo, kolega Jabłoński.
Ja mam sesję pisać.
W historii powiatu były takie rzeczy, że szpital generował bardzo duże zadłużenie również w kadencji, w której ja tu miałem okazję pracować. I wówczas podjęliśmy decyzję, że będziemy przyjmować informacje o sytuacji finansowej szpitala raz w miesiącu, ale na posiedzeniu zarządu.
zarząd się tym zajmował i z informacji, później w informacji o pracy zarządu, wszyscy radni widzieli, co było przedmiotem obrad zarządu, jakie główne tematy były poruszane, jak do nich się zarząd ustosunkował. Myślę, że można ewentualnie do tego wrócić sposobu, że tak powiem, podejmowania tematów związanych ze szpitalem. Ale wówczas była sytuacja trudna. Dzisiaj nie wiem, no, starosta nie informuje jeszcze, co zostało, co było, że tak powiem, powodem, że pani zrezygnowała. Są różne na ten temat opinie. W społeczeństwie też tu goleniowskim różne są informacje, co tam się dzieje. Zresztą wizyta pana, który tu był na posiedzeniach komisji, też świadczy o tym, że no, mogły być inne rozwiązania niż te, które tam podejmowano, jeżeli chodzi o sprawy kadrowe. W związku z tym myślę, że wygodniej byłoby i też miarodajne informacje z posiedzenia zarządu, jeżeli zarząd by taką decyzję podjął, żeby informacje raz w miesiącu, czy raz na dwa miesiące, czy raz na kwartał przyjmować i informować pozostałych radnych o tej sytuacji. Bo jeżeli my naprawdę będziemy co miesiąc sprawami szpitala się zajmować, no to nie starczy.
Trzy sesje mamy.
A na sesję?
Trzy sesje mamy.
Tak, na sesjach, ale no tak, taki wniosek był.
Nie o wygodę chodzi, nie o wygodę.
Ja też mam propozycję, bo tutaj muszę się zgodzić z panem starostą co do ocen osób, żeby nie ferować wyroków za nim. No trudno, kto zrezygnował, należy to uszanować. Ja jestem też zwolennikiem, to jest moje prywatne zdanie, zwolennikiem tolerancji do decyzji osób. Nie zajmowałbym jako rada, czy jako radny nie chciałbym zajmować stanowiska. Moja ocena może być różna. Zgłaszałem wielokrotnie, co mi się w szpitalu nie podoba i ja to wyartykułowałem, tak? Natomiast nie chciałbym, żebyśmy mieli jakiekolwiek stanowisko co do osoby, a tutaj trochę tak się zapędziliśmy w tą dyskusję. Proponowałbym, żeby to wszystko przemyśleć. Dzisiaj nie robić. Do sesji mamy jeszcze 3 dni. Napisać propozycje konkretne. Przecież na sesji mamy prawo podjąć te decyzje odnośnie tego planu. Dzisiaj mamy, jaki mamy, przemyśleć w domu, napisać swoje propozycje i rada mogłaby zagłosować, bo teraz tak dyskutujemy o niczym, nic z tego nie wynika. Już ponad pół godziny mówimy, nic jakby nie wynika. Dobrze, że dyskutujemy, ale chciałbym, żeby to się kończyło jakimiś wnioskami, bo do niczego to w tej chwili na razie nie prowadzi. I albo składamy konkretne propozycje dzisiaj i głosujemy, albo przygotowujemy te propozycje, artykułujemy ładnie do czwartku i w czwartek podejmiemy decyzję. No taka jest moja propozycja.
Już. Pani jest teraz zaskoczona, że pani prezes, no informacją pana tutaj, że pani prezes opracowuje plan, tak, biznesplan, na bazie tego planu, biznesplanu przyszła pani prezes, znaczy przyszła osoba, która będzie zarządzała szpitalem, będzie jakby podstawą do działalności. No, jest to dziwne, tym bardziej, że pani prezes tyle lat kierowała szpitalem i sobie nie poradziła i szpital no, został rozwalony, to takie informacje krążą na łopatki. Wewnątrz szpitala też atmosfera jest niesprzyjająca pracy. A i poza tym uważam, że ta informacja, którą tu pada propozycję od pani radnej donosi, ja popieram tą propozycję i powinna być taka informacja, może taka ogólna, informująca nas o bezpieczeństwie zdrowotnym, że taka informacja, która nas zapewni, że jesteśmy zabezpieczeni pod względem zdrowotnym, bo wiele mieszkańców powiatu pyta i są krążą różne informacje, różne plotki, że oddział będzie zamknięty, że szpital będzie przyjęty przez jakąś firmę prywatną i jeszcze etc. Nie wiadomo jakie informacje, znaczy krążą różne informacje. I bardzo dobrze właśnie, żebyście tu spotkali i mówili jasno o sprawach i nazywali sprawy po imieniu i byłoby oczywiste i jasne dla wszystkich, prawda? Dla nas, dla radnych byśmy przekazywali informacje i dla mieszkańców powiatu naszego. Żeby głośno o tym mówić i mówić prawdę, prawda? Tak. Nie, no ja wiem, no nie plotki, ale informacje, przepraszam, plotki, informacje z miasta, tak? No nie plotki, przepraszam, może się źle to ujęłam, ale informacje z miasta są różne. I uważam, że tu powinno być informacje wiarygodne, od nas powinniśmy się dowiedzieć prawdy i byłaby sprawa oczywista i jasna. Dziękuję.
Proszę Państwa, temat szpitala dzisiaj w porządku dziennym nie mamy ujętego tematyki dotyczącego szpitala. Mamy temat planu pracy. Tak jest. Podejmowanie uchwały odnośnie planu pracy. Przedstawiamy wnioski, które chcemy, żeby były ujęte w tym planie pracy i nad tym się skupmy. A teraz nie roztrząsajmy personalnych spraw. Pan starosta chciał zabrać głos. Bardzo proszę.
Ja myślę, że już krótko, panie przewodniczący, bo też ta dyskusja aczkolwiek bardzo potrzebna i dlatego może taka sugestia, żeby zamiast właśnie w planie pracy Rady rozmawiać na komisjach, gdzie zawsze te dyskusje są dużo dłuższe i w gronie takim osób merytorycznych, bez jakby osób z zewnątrz, które nie wiem, czy tak czy inaczej będą powielały te elementy dotyczące szpitala, bo wszyscy jesteśmy pełni obaw, to co mówiła pani radna, no bo to też była konferencja prasowa, która w pewien sposób wyjaśniała sytuację bieżącą szpitala i to Państwu w czwartek przedstawimy. Nie rozumiem za bardzo, o co chodzi z tą prawdą, no bo wszyscy staramy się mówić prawdę i właśnie na komisjach, które przede wszystkim komisji społecznej, które byłyby i tak przed każdą sesją, która wynika z proponowanego planu, moglibyśmy o tym podyskutować. Taka moja propozycja, czy może zarządu bardziej, żeby skupić się na dyskusji merytorycznej na komisjach, a nie na samej sesji pod rozwagę. Druga sprawa właśnie, żeby określić ten kierunek rozmów, bo ja nigdy nie mówiłem, odpowiadając pani radnej, że to będzie podstawą pracy nowego prezesa, tylko że będzie mógł wykorzystać do swojej wiedzy biznesplan, który został wykonany przez poprzednika. Czy wykorzysta i będzie chciał te dane zweryfikować, to jest inna sprawa. Tu chodzi tylko o to, żebyśmy jak najszybciej mieli osobę, która będzie umiała zarządzać tą spółką w jak najlepszy sposób, żebyśmy właśnie tych obaw, o których mówił też i radny Józef Korkosz, tych zgłaszanych właśnie nieprawidłowości w szpitalu, nie jak najmniej, bo to jakby zderzamy ze sobą troszkę dwa różne tematy. Jedno to jest zarządzanie, a dwa jak personel medyczny obsługuje naszych pacjentów. I trzecia sprawa, bo też o tym troszkę zapominamy, sytuacja, bo tutaj radny Jurek Jabłoński mówił, że wcześniej to było inaczej faktycznie, bo szpital był SPZOZ-em i odpowiedzialność była bezpośrednio i podległość pod Radę Powiatu. Dzisiaj my jako zarząd powiatu, jednocześnie będący zgromadzeniem wspólników, które na swoich zgromadzeniach spotyka się z prezesem, z radą nadzorczą, dyskutujemy, a ostatnie dwa tygodnie to praktycznie codziennie mamy zarząd związany ze szpitalem, bo ten pożar był troszkę niespodziewany i trzeba było to wszystko jakoś uspokoić, zagasić i zobaczymy, jakie będą najbliższe dni, bo pracownicy też chcą rozmawiać, też jakby oczekują, że coś dla nich w tym momencie skapnie. No, uważam, że ewentualnie możemy się zastanowić nad tym, żeby ta dyskusja była, tak już pointując, czy zarząd będzie na każdym posiedzeniu zajmował się. No nie, no my też mamy tych spraw mnóstwo i to nie sztuka, żebyśmy teraz cały swój czas poświęcali tylko i wyłącznie szpitalowi. No my oczywiście przed każdą sesją taki materiał będziemy na zarządzie, jako materiał powiedzmy, że sesyjny mieli od prezesa i będziemy dyskutować, ale ja bym sugerował, żeby ta dyskusja szeroka była na komisjach, a nie na Radzie, żeby to nie stało się tematem medialnym, publicznym, tylko faktycznie merytorycznym na komisjach. Ja już tyle dzisiaj nie będę zawierał w tym temacie głosu. Dziękuję.
A ja nie mam nic do ukrycia i niech to, jeśli ma być tematem publicznym, to niech będzie. Szpital jest publiczny, jest dla społeczeństwa. Nie mamy nic do ukrycia, niczego się nie wstydzimy. To po pierwsze. Po drugie, wie pan, panie starosto, że każda komisja pracuje inaczej. Mówi o różnych sprawach, inaczej ukierunkowuje swoją rozmowę i to, co my powiemy, niekoniecznie powie druga komisja. To zostaje po prostu w jednym gremium i w drugim gremium. Inaczej jest, jak przyjdzie ktoś, kto ma pełną wiedzę, czy na początku jakąś tam wiedzę, czyli prezes na przykład, czy wydelegowana osoba, czy ktoś z Rady Nadzorczej i na forum przedstawi krótko, czy dłużej trochę przedstawi informacje na temat funkcjonowania szpitala i nic się nie dzieje, tylko tyle.
Ja tylko
dobrze wolę, panie przewodniczący, że też no, sesja ma swoje prawa, tak, i zgodnie ze statutem zaraz zacznie się dyskusja, że będą ograniczane, tam przewodniczącemu będzie pikało co trochę, że przekroczony czas, że można jeszcze raz tylko oddać głos w danej dyskusji, dlatego ta luźniejsza rozmowa na forum komisji byłaby dużo lepsza, dużo sprawniejsza i można byłoby rzeczywiście temat przegadać do końca. Także no, wydaje mi się, że faktycznie ta sugestia, która teraz wypłynęła, aby rozmawiać na komisjach, przecież można zrobić również komisje połączone w sprawie szpitali, w związku z czym jakby formalnie jest to mniejszy problem. Taka uwaga, dziękuję.
Ale to jako wniosek naszej komisji. Proszę Państwa, przegłosujmy ten wniosek, który został wysunięty przez panią radną Faryniarz dotyczącego informacji na temat działalności szpitala. I to dotyczy naszej komisji. Wnioski z naszej komisji możemy na sesji przedstawiać, ale na razie no tak ja to widzę, żeby to był temat naszej komisji. Czy jesteście Państwo za tym, czy może jeszcze jakaś inna propozycja? Na chwilę obecną ta tematyka niechby została przez nas poruszana, na naszej komisji rozpatrywana. Przegłosujemy w takim razie. Żeby to weszło w naszą komisję, w tematykę naszej komisji. W takim razie są dwa różne wnioski. Przegłosujmy ten, który proponowała pani radna Faryniarz. Poruszamy go na sesjach. Informacja dotyczy działalności szpitala na sesjach, tak?
Na sesjach. Żebyśmy to widzieli tam i tam.
Sesyjny.
Głosujemy.
Rada Powiatu. Do planu pracy. Wnosimy do planu pracy Rady Powiatu. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Żeby go ująć w planie pracy Rady. Na każdej sesji. No tak, to są trzy sesje. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy. Kto jest przeciwny temu wnioskowi? Jeden głos. Kto jest wstrzymującym się? Raz, dwa, trzy. Trzy, trzy. Wstrzymujący, jeden przeciw. No ale już żeśmy przegłosowali. To ten drugi jeszcze głosujemy, czy już nie ma potrzeby?
Nie, już ten przeszedł.
Ten przeszedł.
A
no tak. Tak, tak. Tak, to będzie i na komisjach. Dobrze. W takim razie, proszę Państwa, ten punkt mamy załatwiony. Przechodzimy do punktu 15 projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy. Aha, to teraz żeśmy rozmawiali. Tak, 16 punkt. Projekt uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2018 rok. Pewnie pan skarbnik, bardzo proszę.
Ta uchwała jest jak co roku, zmieniają się tylko założenia co do prognoz. Zadań nam nie przybyło, one są wszystkie opisane w sposób, który pozwala nam aplikować o wszelkie środki na zewnątrz i realizować wszystkie zadania. Jeżeli byłyby jakieś szczegółowe pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję panu skarbnikowi. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa tu chciałby zabrać głos odnośnie tych kierunkowych założeń polityki budżetowej? Zgadzamy się z tym, co tutaj zostało przedstawione. Bardzo proszę, panie radny.
Tego czasu było powołane Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego. Nie wiem, czy dalej funkcjonuje, ale z tego gdzieś tam czytałem, że funkcjonuje. I czy tutaj w punkcie czwartym bezpieczeństwo publiczne nie wypadałoby dodać punktu wsparcia tego stowarzyszenia, bo nie wiem, czy ona jest wspierane w jakiś sposób finansowo, czy nie jest, czy jak to wygląda w tej chwili?
Nie możemy w założeniach kierunkowych wypisywać naszych podstawowych obowiązków wynikających z bycia członkiem stowarzyszenia. Jednym z elementów jest opłacanie składek. W związku z tym trudno by było mi w założeniu kierunkowym wpisać, że ustawowo realizujemy ustawowy obowiązek opłacenia składki, tak?
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania nad kierunkowymi założeniami polityki budżetowej i tym projektem uchwały. Proszę, kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Pani Iza też za. Jednogłośnie dziękuję Państwu. Punkt 17. Proszę bardzo. Wracamy do tej poprzedniej.
Chciałam zapytać, bo zagłosowaliśmy nad wnioskiem, a nie tak.
Nad
całością planu pracy, nie, Rady Powiatu.
Przegłosowaliśmy wniosek, a nie projekt uchwały.
Chyba, że podjął Pan decyzję, Panie Przewodniczący, że nie głosujemy dzisiaj.
Tylko wniosek, a nie projekt.
Tak.
To jest racja.
Tak. Cały projekt po prostu.
Jeszcze raz muszę wrócić tylko do punktu 15. Czy głosować?
Aha, całość. Czy zdecyduje Pan po prostu,
jeżeli... Tak, no raczej, żeśmy nie głosowali. No więc właśnie. Proszę Państwa, tam trzy głosy były za, trzy wstrzymujące.
Nie,
to wniosek.
To wniosek.
A teraz jeszcze cały projekt uchwały.
Z tym wnioskiem.
Czy zostajemy do z tym wnioskiem? To je i przed głosowaniem, Panie Przewodniczący, mam tu formalne takie.
Bardzo proszę.
Trzeba dopisać Rada Powiatu. To jest ustęp, tu w miejscu, gdzie jest ustęp drugim napisane Rada Powiatu Goleniowej Uchwale, jest pominięte słowo, opuszczone Rada. I teraz to już drugi przypadek taki jest, ale to Pani Agata chyba będzie pilnowała tego, że jest uchwała numer 21 łamane na 17. Czyli tutaj nie zostawi... Tak, chyba tylko technicznie nie zostawiła Pani miejsca na numer tej uchwały, tak? Bo jest... Tak, tak, ale chodzi mi od razu, że jest już nazwana uchwała numer 21 łamane na 17. Tak, to... Tylko no, zwyczajowo mamy zostawione miejsce na numer, a tutaj nie ma.
Ja wiem, jaka jest sesja.
A jest tu taki przedział miejsce?
Nie, w tej akurat nie ma. W tej i innej nie ma.
W tej jest.
W tej innej nie ma, ale to szczegół, bo pani będzie wiedziała, że trzeba nadać jej numer tej uchwale jakiś 10, 15, nie wiem jaki tam.
Panie prezesie, pora.
Ja teraz mówię w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu.
Właśnie pomiędzy tymi informacjami.
Wstawi się.
Jest, chcę zobaczyć.
Nie ma.
Jak,
zobacz,
jest miejsce.
No dobrze, dobrze. Trzeba dopisać Rady. No tak jak pan tak jest.
Tutaj głosujemy cały projekt uchwały z tymi wnioskami, które żeśmy zgłosili. Przepraszam, że ja to pominęłem. Przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, no nie chcę być uciążliwa, bo ja jeszcze chciałam
do tego terminu przedświątecznego. Absolutnie mi nie odpowiada 21. Tak poważne sprawy jak budżet jest tutaj uchwalany i proszę.
Tradycyjnie nie zawsze się odbywało w takim czasie. No, no,
to też uzależnienie od tak? Kiedy on wystawia nam opinię o przedłożonym.
A do kiedy pan wystawia?
bo chodzi o to, jaka jest procedura. Zarząd do 15 listopada przekazuje do Biura Rady i do RIO projekt uchwały budżetu na rok następny. Oni opracowują to swoimi metodami i na kolegium przyjmują uchwałę. I tutaj nie jestem pewien, kiedy ta uchwała będzie, bo jak będzie tylko dostępna, to możemy wtedy dopiero dalej procedować. My nie możemy uchwalić budżetu bez tej opinii. Tak?
Czyli rozumiem, że jest taki wniosek ewentualnie, że jakbyśmy mieli wcześniej, to żebyśmy zrobili wcześniej, w tym tydzień.
W takim razie w całości ten projekt uchwały dotyczący planu pracy Rady na drugie półrocze 2017 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem z tym naszym wnioskiem, prawda? Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery.
Pięć.
Raz, dwa, trzy, cztery. Ja piąty. Kto z Państwa jest przeciw? Jeden głos przeciwny. Kto z Państwa się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. A więc 5 za, 1 wstrzymujący, 1 przeciwny. Projekt uchwały został przyjęty. Teraz już przepraszam za moją chwilę nieuwagi. Kierunkowe założenia polityki budżetowej już żeśmy głosowali. Głosowaliśmy, ja mam odznaczone, tak. I teraz punkt 17. Przepraszam za zamieszanie. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu. Pan skarbnik pewnie. Proszę, panie skarbniku.
Proszę państwa, w uzasadnieniu podajemy zmiany dokonywane. Oczywiście gro tych zmian dotyczy przesunięć między pozycjami, ale w związku z tym, że budowana jest S6, tak, uzyskaliśmy dodatkowe dochody z odszkodowania za przejęte grunty. Oczywiście jest to dochód brutto, od którego musimy naliczyć podatek VAT. Pozostałe dochody, które mamy, pochodzą z podpisanych umów, między innymi tą, którą, dzięki której będziemy mogli również realizować remont w zespole szkół ponadgimnazjalnych, czyli kontrakt terytorialny, jak również zmiany wynikające z aneksu, na który czekamy, z GIS-u, przesuwające wydatki na lata 17-18, czyli na drugą połowę roku 17 i 18. W związku z tym dostosowujemy wysokość dochodów, jakie możemy uzyskać, i wydatki, jakie musimy ponieść, aby te zadania zrealizować. Gdyby któraś pozycja wymagała dokładniejszego wytłumaczenia, to chętnie odpowiem.
Panu skarbnikowi dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania, czy są uwagi, czy są zastrzeżenia do tego projektu uchwały odnośnie zmiany budżetowej? Nie mamy pytań? W takim razie przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem tych zmian budżetowych zaproponowanych przez Pana skarbnika i zarząd? Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć jest za, pan Józef jeszcze jest też. A więc jednogłośnie przegłosowaliśmy pozytywnie ten projekt uchwały. Dziękuję Państwu, dziękuję panu skarbnikowi. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego. Pan skarbnik, bardzo proszę.
W ślad za zmianami budżetu musimy dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej, bo te wszystkie odzwierciedlenia budżetowe muszą się tam znaleźć w celu obliczenia właściwych współczynników, jak również zadania wieloletnie, które mamy wpisane, między innymi właśnie ta termomodernizacja z zadania jednorocznego została wydłużona na 2 lata, w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie tych zadań zrealizować w tak krótkim czasie, który został nam narzucony umową pierwotną, ale w związku z tym, że zobowiązanie było podpisane, musieliśmy w tegorocznym budżecie zabezpieczyć całość wydatków. Stąd zmiany w wieloletniej prognozie. Oczywiście, jeżeli były pytania do konkretnych pozycji, to chętnie odpowiem. Powiem tylko tyle, że spełniamy wszystkie, panie Danusiu, wszystkie współczynniki ustawowe, jeżeli chodzi o ograniczenia możliwości zaciągania zobowiązań i obsługi długu. Mamy jeszcze dość znaczny luz. Procentowo czy kwotowo? Procentowo to wygląda tak, że mamy drugie tyle możliwości, przy czym zabezpieczamy w ten sposób możliwości niewykonania dochodów, tak? Bo generalnie rzecz biorąc, nasze dochody w głównej mierze zabezpiecza Skarb Państwa i jeżeli gdzieś powinie się noga albo zmienią decyzję co do wysokości subwencji oświatowej chociażby, która w głównej mierze decyduje o naszych dochodach, albo nie przekażą nam którejś części, bo tak też może się zdarzyć, no mamy ten luz na to właśnie, żeby nie przekroczyć tych współczynników, tak? Jeżeli chodzi o możliwości, to generalnie rzecz biorąc żadna następna rada nie będzie pozbawiona możliwości zaciągania długów, tak jak my to robimy na inwestycje, tak? Generalnie rzecz biorąc nie ograniczamy ich bardziej, niż my byliśmy ograniczeni tymi długami, które odziedziczyliśmy po poprzednikach. 31%. Tak, tak. W 2007. O ile dobrze pamiętam, to...
Dziękuję panu skarbnikowi. Proszę państwa, uwag nie widzę, nie słyszę. Przejdźmy do przegłosowania tego projektu uchwały dotyczącego zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu graniewskiego. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały przedstawionego nam na dzisiejsze posiedzenie? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, siedem. Dziękuję państwu. Jednogłośnie żeśmy ten projekt uchwały zaakceptowali. Zbliżamy się do końca naszego posiedzenia. Sprawozdanie z działalności zarządu to pewnie będziemy na sesji omawiali. Sprawozdanie z działalności zarządu nie będziemy go teraz ruszali. Wolne wnioski. Czy są wolne wnioski? Nie widać, nie słychać. Proszę państwa, ja państwu serdecznie dziękuję. Przepraszam za moją drobną pomyłkę. Dziękuję za dzisiejsze posiedzenie. Oj, chciałoby się trochę inaczej. Dziękuję państwu i żegnam. Do zobaczenia w czwartek. Dzięki. Dziękuję serdecznie.